A tych, którzy chcą rozmawiać, proszę o przeniesienie się do korytarza albo do małej sali sesyjnej. Witam wszystkich obecnych i proszę o skoncentrowanie się na przedmiocie obrad. Przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszej sesji, który został Państwu dostarczony wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję. Po otwarciu sesji punkt drugi, komunikaty. W tym punkcie do głosu, najpierw udzielę głosu tym osobom, które się zgłosiły. Obecny jest pan poseł Tadeusz Dziuba i chciał zabrać głos. Bardzo proszę, panie pośle.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, kilka słów o poznańskim Zakładzie Przemysłu Zbrojeniowego Stomil Poznań S.A. Zacznę górnolotnie. W ramach współczesnej koncepcji Smart City, jak to się mówi po angielsku, mówi się o konieczności rozwoju 6 wymiarów składających się na koncepcję miasta inteligentnego. Są nimi gospodarka, transport i komunikacja, środowisko, ludzie, jakość życia i inteligentne zarządzanie. Z tego punktu widzenia mobilizację władz miasta powinno wywołać ogłoszenie sprzed paru dni, z 30 października tego roku, o zaproszeniu do udziału w negocjacjach w sprawie sprzedaży akcji firmy Stomil Poznań S.A. Dlaczego? Ano dlatego, że funkcjonowanie tego obecnie mocno zdekapitalizowanego przedsiębiorstwa może mieć znaczenie dla naszego miasta. Może mieć znaczenie, bo przedsiębiorstwo to ma potencjał i szansę na rozwój. Na potrzeby cywilne produkuje obecnie opony dla pojazdów górniczych, przede wszystkim dla polskich spółek węglowych oraz KGHM Polska Miedź, a także dla maszyn budowlanych, opony przemysłowe dla wózków, różnego rodzaju elementy gumowo-metalowe amortyzujące, jeden rodzaj tylko opon rolniczych, tak zwane maty oborowe. Po doinwestowaniu przedsiębiorstwo mogłoby przestawić produkcję na tak zwane opony radialne, czyli z metalową siatką dla samochodów ciężarowych oraz rozszerzyć asortyment opon przemysłowych. To jednak nie wszystko. Jak powiedziałem na wstępie, przedsiębiorstwo to pracuje też na potrzeby militarne i z tego powodu należy do koncernu pod nazwą Polska Grupa Zbrojeniowa, w skrócie PGZ, potocznie Pegas, czyli Stomil jest elementem Narodowego Przemysłu Zbrojeniowego. Poznański Stomil w tej części militarnej produkuje opony lotnicze i dętki dla rosyjskich samolotów MiG oraz Su, tak zwane masywy do pojazdów gąsienicowych używanych w polskiej armii, nakładki gumowe na gąsienice i inne gumowe akcesoria dla pojazdów gąsienicowych i czołgów postsowieckich, których w Europie, nie tylko w Europie, jest bardzo dużo ciągle. A potencjalnie także dla czołgów Leopard. Nawiasem mówiąc, obok przedsiębiorstw rosyjskich poznański Stomil jest jedynym producentem wyżej wskazanych opon lotniczych. Warto jeszcze dodać, że z przedsiębiorstwem tym związany jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Opaniarskiego Stomil, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, też mający pewien potencjał rozwojowy, a poza tym jeszcze warto dodać i to, że marka Stomil ma pewną wartość na branżowym rynku międzynarodowym. Z punktu widzenia koncepcji inteligentnego miasta, w którym funkcjonuje inteligentnie skomponowana gospodarka, warto zapewnić rozwój Stomilowi Poznań S.A. Czy wspomniane ogłoszenie o zbyciu akcji, wszystkich akcji publicznych spółki Stomil S.A. niesie ze sobą dobrą nowinę? Można w to wątpić. Po pierwsze, jest zaskakujące, że procedurę sprzedaży poznańskiego przedsiębiorstwa wszczęto tuż po definitywnym upadku rządu PO-PSL, który przez kilka ostatnich lat nie podjął żadnych działań służących rozwojowi firmy. Trzeba tu przypomnieć, władze miasta zapewne nie mają o tym pojęcia, że wcześniej spółka matka, czyli poprzednik Pegaza, wzywała już do zakupu akcji spółki 100 mil Poznań, mianowicie w 2013 roku. Mimo zgłoszenia się kilku zainteresowanych, w tym zgłoszenia się koncernu amerykańskiego z atrakcyjną ofertą, przez półtora roku nie podjęto decyzji i tamte postępowanie wygasło. Skąd więc ten obecny przedśmiertelny zapał? Po drugie, we wspomnianym ogłoszeniu określono minimalną cenę nabycia kompletnego pakietu akcji na poziomie, uwaga, to nie pomyłka, 0,6% wartości przedsiębiorstwa, czyli 6 promil. Jakie motywy kierowały w tej kwestii władzami spółki matki, czyli władzami koncernu Pegaza? Ważniejsze jest jednak inne pytanie. Co przez minione lata władze samorządu Poznania zrobiły, by choćby w minimalny sposób pomóc poznańskiemu przedsiębiorstwu? W tym kontekście na pewno można powiedzieć jedno. Władze Poznania systematycznie redukują areał terenów przemysłowych, systematycznie zezwalając na otaczanie istniejących jeszcze przedsiębiorstw zabudową deweloperską, w ten sposób blokując rozwój sytuowanych tam firm. Dotyczy to także terenów zajmowanych przez spółkę 100 mil Poznań. W najbliższym jej sąsiedztwie, a po części na terenie użytkowanym przez spółkę, przewidziano kompleks deweloperski pod roboczą nazwą Portowo. W ten sposób rozwój miasta odbywa się kosztem rozwoju jednostek gospodarczych. Kazus spółki 100 mil Poznań pokazuje, że władze samorządu miasta nie bardzo są zainteresowane wykorzystywaniem istniejącego potencjału gospodarczego Poznania. Czas najwyższy, by dostępnymi metodami wspierać poznańskie przedsiębiorstwa państwowe, takie właśnie jak 100 mil Poznań S.A., czy Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., będące jedynym polskim zakładem przygotowanym organizacyjnie, kadrowo i technicznie do remontowania polskich Leopardów, a jednocześnie przeżywające opresje ze strony Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu też poproszę panią Małgorzatę Hełkowską, która krótki komunikat chciała państwu przedstawić.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, nazywam się Małgorzata Hełkowska-Dorna, przybywam do Państwa z Rady Osiedla Piątkowo, jednak dziś z ramienia Stowarzyszenia Bakcyl, faktycznie z bardzo krótkim komunikatem. Jako stowarzyszenie podjęliśmy się bardzo takiej oddolnej inicjatywy stworzenia przewodnika po mieście dla osób niepełnosprawnych, żeby wiedzieli, gdzie mogą się udać, gdzie jest dla nich miejsce, gdzie jest bezpieczna przestrzeń. Natomiast projekt ten jest finansowany oddolnie przez społeczeństwo, przez mieszkańców Poznania. Dlatego przychodzę, żeby siłą państwa autorytetu jak najwięcej osób dowiedziało się o tej akcji, żeby miała ona szansę powodzenia. Zostało nam tylko 38 dni na zbiórkę tych pieniędzy. Odbywa się ona na portalu Polak Potrafi. Natomiast jak mogą państwo pomóc? Bardzo konkretnie. Podczas najbliższej przerwy będę przed salą z banerem akcji. Zapraszam państwa wszystkich serdecznie do tego, żebyśmy zrobili wspólne zdjęcie. Te osoby, które funkcjonują w mediach społecznościowych, żeby oznaczyły się na tym zdjęciu i udostępniły je, zapraszając do akcji. Warto zapisać, jest to frytel dla wszystkich na Facebooku. Można już teraz tą stronę odnaleźć, polubić, udostępniać. No i jak już tak daleko zaszliśmy, to warto także wesprzeć, chociaż symbolicznie, finansowo, tą akcję. Do zobaczenia zatem na przerwie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz bieżące informacje. Otóż od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły 3 skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały miasta, Rady Miasta Poznania, mianowicie na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulica na Romywice Czarnucha, to jest uchwała z 13 stycznia 2004 roku, i na 2 uchwały z 14 lipca 2005 roku, mianowicie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Orła Białego oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu oraz informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wszczęciu postępowania nadzorczego w odniesieniu do uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych. To jest uchwała z 29 września 2015 roku. Ponadto winien Państwu jestem informację, że zgodnie z wytycznymi ustawy Państwa oświadczenia majątkowe w tym zakresie, w jakim kontroluje je Przewodniczący Rady Miasta, zostały skontrolowane. Informacja na ten temat tym razem nie jest do wglądu dla Państwa w Biurze Rady, tylko przekazuję ją na stronie internetowej asystenta radnego, tak żeby każdy się z tym zapoznał na pewno. I w jednej sprawie, która budziła pewne wątpliwości, czynności wyjaśniające zostały podjęte. Jeśli by mieć to jakby podsumować to działanie moje w taki sposób bardzo ogólny, pojawia się u Państwa kilka błędów systematycznych, które pojawiają się u wielu osób. I to jest na przykład nierozróżnienie kwot brutto i kwot netto, niewskazanie, czy wskazywany majątek jest majątkiem odrębnym, czy elementem wspólności majątkowej. I to nowa rzecz, bo przedtem na to nie zwracano uwagi, ale to takie informacje otrzymałem, że w tym oświadczeniu majątkowym data w nagłówku powinna być data, na którą się sporządza oświadczenie majątkowe, a data złożenia powinna być w podpisie, czyli na pierwszej stronie powinna być data w przypadku oświadczenia rocznego 31 grudnia roku, który się skończył, natomiast data złożenia, czyli ta kwietniowa, powinna być w podpisie na samym dole. U wielu Państwa na górze jest ta data z dnia złożenia. Ale to mówię, jest nowa informacja z bieżących rzeczy, które otrzymuję z analiz stosowania tego przepisu. Na stronie Państwa dodatkowo zamieściliśmy jeszcze informacje o sposobie sporządzania oświadczeń majątkowych, która te wszystkie rzeczy wskazuje, więc sugerowałbym, żeby się z tym zapoznać przed sporządzeniem kolejnego oświadczenia majątkowego, a być może, jeśli to zaproponuję to w ramach konwentu, rozmowę na ten temat, być może warto będzie na początku przyszłego roku po prostu zorganizować krótkie spotkanie dla wszystkich tych, którzy tego potrzebują, żeby jednak omówić sposób wypełniania oświadczeń majątkowych i uniknąć tego wszystkiego, co później uzyskujemy jako informację o nieprawidłowościach przy sporządzaniu oświadczeń majątkowych. W każdym razie ta bieżąca informacja dotycząca zarówno oświadczenia za rok 2014, jak i pierwszego oświadczenia na początek kadencji została Państwu na stronie internetowej przekazana w IAR-ze i proszę o zapoznanie się z tym dokumentem. Ponadto zgodnie ze zobowiązaniem statutowym informuję o skargach i wnioskach złożonych w trzecim kwartale 2015 roku. Mianowicie łącznie do Rady Miasta wpłynęło 17 skarg. Dwie z nich przekazano zgodnie z właściwością do prezydentowi miasta Poznania, czy jedną dyrektorowi MOPR-u, jedną zarządu dróg miejskich, jedna należała do właściwości Rady Osiedla. Dwie należały do właściwości Sądu Powszechnego, jedną przekazano do SKO zgodnie z właściwością, a pozostałe zostały zgodnie z zapisami regulaminu skierowane do Komisji Rady i tam były rozpatrywane i przygotowywane uchwały pod obrady Rady Miasta. Ponadto, są zgłoszenia, pan prezydent Jędrzej Solarski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, prosiłbym o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Poznańskiego Programu Opieki nad Dziećmi do lat 3.
To jest punkt...
To jest punkt 19.
Punkt 19. Czyli projekt uchwały w imieniu autora zostaje wycofany, czyli prezydenta miasta Poznania. Wiem również, bo otrzymałem pismo, że prezydent miasta wycofuje z porządku dzisiejszej sesji projekt uchwały w punkcie 15a, czyli dotyczącym PU 271/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych przez Zarząd Dróg Miejskich na czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Ten projekt, przypominam, jest też wycofany. Pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, wycofuję punkt 10, projekt uchwały PU 260/15 w sprawie nadania statutu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Temat wymaga pogłębionej dyskusji na Komisji Polityki Przestrzennej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ten punkt również zostaje wycofany. Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, chciałbym w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zaproponować wprowadzenie czy uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały 276/15 w sprawie skargi GL na dyrektora przedszkola nr 140 w Poznaniu. Proponuję, żeby ten projekt był rozpatrywany po projekcie uchwały 269/15. Już nie. 261/15, czyli nie wiem, który to będzie punkt, po 18.
18a, tak?
18a, dobrze. Tak jest.
Dobrze. Pani radna Lidia Dudziak.
Panie Przewodniczący, ja chciałabym wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały dotyczący w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
Jaki ma numer ten projekt uchwały?
To jest PU 275/15. On się pojawił na wniosek Rady Osiedla Stare Miasto, także dobrze. Ja go napisałam, ale to jest właściwie z inicjatywy Rady.
Zaproponuję jako 18b w takim razie.
Dobrze, dziękuję. Ja poproszę Państwa radnych, żebyście przegłosowali.
Dziękuję. Dziękuję. Za chwilę będziemy rozstrzygać. Pan radny Szymon Szynkowski chciał zabrać głos, tylko w punkcie komunikaty czy oświadczenia? Oświadczenia, dobrze, dziękuję. W takim razie będziemy rozstrzygać o porządku obrad w tej chwili. Najpierw uzupełnienie o punkt 18a, czyli projekt uchwały 276/15, zgłoszony w imieniu Komisji Gospodarki Komunalnej. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za uzupełnieniem porządku obrad o punkt 18a, czyli projekt uchwały skargowej? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 za, przy 2 wstrzymujących Rada zdecydowała się uzupełnić porządek dzisiejszej sesji o ten punkt. Dziękuję bardzo. I drugi wniosek o uzupełnienie o punkt 18b, czyli projekt uchwały PU 275/15 w sprawie liczby punktów sprzedaży alkoholu, najogólniej rzecz biorąc, ten, który przedstawiła pani radna Lidia Dudziak. Czy jest głos przeciwny? Pani radna, bo ja chciałem zgłosić, tak? Dobrze. Pani radna Katarzyna Kretkowska zgłasza głos przeciwny, ale się nie zgłosiła. Ja zapytałem, czy jest głos przeciwny? Pani radna powiedziała tak. Aha. To ja chciałem... Aha, pan prezydent Wiśniewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym tutaj w imieniu Pana Prezydenta poprosić Wysoką Radę o zmianę kolejności punktu 12 i 13.
Ale my w tej chwili mówimy o uzupełnieniu porządku obrad o punkt 18. Jesteśmy w trakcie tego rozpatrywania, więc
dobrze, bo
przed głosowaniem jesteśmy.
Okej, to w takim razie
za chwileczkę do tego wrócimy. A ja chciałem złożyć głos przeciwny i nie głos przeciwny dotyczący intencji tej uchwały, tylko w związku z tym, że według mojego rozeznania sposób sformułowania tej uchwały nie zrealizuje skutków, o które chodzi wnioskodawcom. Bo ja się zgadzam, że dobrze byłoby ograniczyć i zapanować nad siecią sprzedaży alkoholu w Poznaniu. Natomiast samo proste zmniejszenie liczby punktów sprzedaży alkoholu w praktyce oznacza, że nie to, że będziemy zamykać punkty sprzedaży alkoholu tam, gdzie chcemy je ograniczyć, na przykład na terenie Starego Miasta, tylko że w momencie, kiedy komuś skończy się koncesja na sprzedaż alkoholu, to nie będzie mógł jej odnowić. Efektem może być, bez zbadania, jaka jest geografia tych punktów, może być coś takiego, że zmniejszy się liczba sprzedaży alkoholu na peryferiach Poznania, a na Starym Mieście, a o co chodziło radnym Starego Miasta, liczba punktów sprzedaży alkoholu pozostanie niezmieniona i problem zostanie absolutnie nierozwiązany. Dlatego wydaje mi się, że lepiej byłoby dla tego projektu uchwały, żeby poddać go pewnej dyskusji, jak zrobić, żeby Rada mogła kontrolować sposób sprzedawania i miejsca sprzedaży alkoholu, a nie tylko mechaniczna uchwała, która zmniejszy tą liczbę, a efekt będzie naprawdę niezgodny z intencjami wnioskodawców. Teraz poddaję pod głosowanie projekt. Poddaję pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt 18b projekt uchwały 275 przez 15. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 21 głosów za, 15 przeciw, 4 wstrzymujące, 5 przeciw, 4 wstrzymujące. Rada zdecydowała się o uzupełnieniu porządku obrad o ten punkt. Dziękuję. Pani radna Lidia Dziurak zapisywała się do głosu. Pani radna Lidia Dziurak ma głos, bo zapisywała się do głosu. Jest włączony.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że pan się przejęzyczył, bo to nie jest koncesja. Koncesję wydaje minister, to jest zezwolenie.
Obojętnie.
Nie, to nie jest obojętnie, to jest ważne. Dziękuję.
Będzie ten punkt, to wtedy będziemy rozmawiali. Pani radna Lidia Dziurak ponownie się zgłosiła do głosu. Udzielam głosu pani radnej. Już nie. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Przepraszam. Rozumiem, że teraz mogę, panie przewodniczący.
Tak, bardzo proszę.
Chciałem uprzejmie prosić Wysoką Radę o zmianę kolejności dwóch punktów porządku obrad. To jest punktu 12 projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego oraz punktu 13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, aby te obydwa punkty zostały przeniesione jako punkty 22 i 22a, 22b, ponieważ w dniu dzisiejszym w ciągu dnia spodziewamy się publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewody uprzednich zapisów w tym zakresie i myślę, że to będzie zręczne, żeby przesunąć po prostu kolejność tych dwóch punktów jako punkty 22a i 22b.
W tej sprawie pan radny Artur Różański.
I jeszcze zamieniając je kolejnością, to będzie zręczniejsze. Ponieważ warto najpierw przegłosować stawki, a potem formularze.
Dobrze, to poddam pod głosowanie. Najpierw, żeby jako punkt 22a rozpatrywać dotychczasowy punkt 13. Czy jest głos przeciwny? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za dokonaniem tej zmiany w porządku obrad? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada zmianę dokonała. I wniosek o to, żeby jako punkt 22b rozpatrzyć dotychczasowy punkt 12. Czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. 31 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada podjęła taką decyzję. Czyli zmianę porządku obrad, o którą wnioskował pan prezydent Mariusz Wiśniewski. W punkcie komunikaty jeszcze chciałbym poinformować, że otrzymałem pismo z którego wynika, że zmienił się skład Prezydium Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Mianowicie pan Artur Różański jest od wczoraj przewodniczącym, a funkcję wiceprzewodniczących pełnią państwo radni Przemysław Aleksandrowicz i Ewa Jemility. Gratuluję państwu wyboru. A ponadto na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję państwa radnych Halinę Owsianą i Mateusza Rozmiarka. Czy w punkcie komunikaty jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do realizacji oświadczeń. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczenia zgłosili państwo radni Szymon Szynkowski-Welsenk, Artur Różański i Michał Boruczkowski. W tej kolejności proszę państwa o zabieranie głosu. Tak?
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, koleżanki i koledzy. To moje ostatnie oświadczenie w tej roli jako radnego, ponieważ w najbliższych dniach złożę mandat radnego miasta Poznania, ale na pewno nie ostatnie oświadczenie na tej sali. Choćby z tego względu, że chcę na tej sali być gościem pewnie nie tak częstym, jak bywało to do tej pory, ale chcę przyglądać się cały czas pracom Rady Miasta, bywać na sesji, a więc również zabierać głos w innej funkcji. Też będzie mi przysługiwało takie prawo i zamierzam z tego prawa korzystać. Poznań to całe moje życie. W Poznaniu się urodziłem, mało oryginalnie, bo jak większość poznaniaków na Polnej. Później w Poznaniu uczyłem się, studiowałem, pracowałem dla Poznania i pracuję w Poznaniu i zamierzam dla tego miasta pracować. Poznań mam głęboko w sercu i przecinając wszelkie pytania dotyczące tej sprawy z Poznania wyprowadzać się nie zamierzam, bo nie wyobrażam sobie życia poza tym miastem. Zdecydowałem się kandydować na urząd posła Rzeczypospolitej z konkretnych powodów i te powody zostały przez wyborców, tak rozumiem ten wynik wyborczy, uznane. Chciałbym dla naszego miasta móc zrobić więcej. Widziałem przez 9 lat w samorządzie, jak wiele spraw trudno nam jako radnym rozwiązać, jak wiele spraw z poziomu samorządowego napotyka opory złego prawa, niesprawnych instytucji, jak wiele kwestii pozostaje do załatwienia na poziomie ustawowym. W tej sprawie jednak chciałbym współdziałać z wszystkimi z państwa. Chciałbym, koleżanki i koledzy, móc liczyć na wasze wsparcie, na waszą radę, a także oferuję się, że jako poseł będę starał się być możliwie blisko poznaniaków i możliwie blisko samorządu. W sercu pozostanę samorządowcem. Cały czas te kwestie, które tutaj były przedmiotem naszych obrad, czasami te mniej ważne, czasami bardzo ważne z punktu widzenia miasta, będą mi bliskie. Możecie na mnie liczyć i będziecie mogli na mnie liczyć w sprawach dotyczących miasta. Chciałbym wam serdecznie podziękować za te 9 lat pracy. Przeprosić za te chwile, kiedy zdarzało mi się być może zbyt krytycznym, zbyt emocjonalnym. Te osoby z was, które zdarzyło mi się w tym czasie urazić, też serdecznie przepraszam i proszę nie żywić do mnie urazy. W swoich działaniach zawsze głęboko w sercu miałem Poznań i zawsze starałem się działać na jego rzecz. W każdym działaniu na tej sali, w każdym działaniu na innych salach, gdzie obradowaliśmy na komisjach, za każdym razem wykonując mandat radnego, miałem na celu realizację interesu miasta. I tak pozostanie dalej. Jako poseł Rzeczypospolitej też będę starał się mieć Poznań na pierwszym miejscu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie teraz może naruszyć trochę statut miasta Poznania, i który mówi, że oświadczeń nie komentuje się, ale to nie będzie komentarz, tylko podziękowanie za te 9 lat, które spędziliśmy razem, a myślę, że mówię to w imieniu Rady Miasta. Chciałbym serdecznie podziękować za spory i za czasem nawet i za kłótnie. I mam nadzieję, że będziemy mogli jako samorząd poznański liczyć na wsparcie już nie pana radnego, tylko pana posła we wszystkich tych działaniach, które będą służyły nie tylko wspólnocie poznańskiej, ale samorządowi polskiemu jako całości. Z taką nadzieją, że w realizowanie rozmaitych wizji ten punkt widzenia samorządowca będzie mógł być z perspektywy warszawskiej również dostrzeżony i liczymy na dbałość o te sprawy. A ponieważ coś się kończy, to chciałem też przekazać na pamiątkę album, który dotyczy tego budynku, w którym się znajdujemy. W związku z tym mam nadzieję, że będzie przypominał tobie, Szymonie, o wszystkich dobrych chwilach tu spędzonych. Pan prezydent Jacek Jaśkowiak, tak? Też chce złamać statut. Bardzo proszę. Tak.
Panie przewodniczący, chciałem panu serdecznie podziękować za te miesiące współpracy i jestem przekonany, że dla Poznania można działać w różnych obszarach. Pana wiedza na temat samorządu, na temat tych elementów, które wymagają również zmian ustawowych, żeby duże miasta mogły dobrze funkcjonować, z pewnością przyda się w parlamencie. I liczę również na dobrą współpracę w tym obszarze. No i życzę sukcesów. Jednocześnie dziękuję za te lata pracy w Radzie Miasta i za te kilka miesięcy współpracy, rozmów, dyskusji, bo wiele z nich było bardzo ciekawych i te dyskusje również pokazały, że w wielu obszarach mamy podobne spostrzeżenia, podobny punkt widzenia i cieszę się za te dyskusje, za te rozmowy i za to, co z nich też udało się wypracować. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. I życzymy powodzenia. Tak, bo pociąg do Warszawy startuje, tak? Dobrze, kontynuując punkt oświadczenia, głos zabierze teraz pan radny Artur Różański. Bardzo proszę.
Szanowny panie prezydencie, w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość do pana prezydenta Stasicy. Przede wszystkim. Mówi się, że plotka trzy razy okrąży świat, zanim prawda zdąży włożyć buty. To prawda. Niemniej doświadczenie uczy, że przynajmniej w polityce na różne plotki i pogłoski musimy reagować. Ostatnio żywy niepokój, szczególnie wśród pracowników MPGM-u, wykazuje pogłoska o mającej nastąpić fuzji ZKZR i MPGM. ZKZR powstał z wciąż formalnie obowiązującą, bo nikt nie uchwalił innej, polityką mieszkaniową. Między innymi jako jednostka reprezentująca miasto w stosunkach z zarządcami nieruchomości i dbająca o miejski zasób lokali mieszkalnych. To było wtedy niezbędne przygotowanie chociażby do późniejszych przetargów na zarządcę. Ta koncepcja moim zdaniem miała sens, bowiem jasno ustawiała relacje między właścicielem, mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi. Przekształcenie ZKZR w spółkę zewnętrzną kompletnie tę relację zaburzyło. Mogę zrozumieć argumenty, które temu powstaniu przyświecały, niemniej jednak nie poszła za tym żadna nowa, spójna koncepcja. I od tego przekształcenia siłą rzeczy znowu nikt nie reprezentował interesu miasta. Z prostego powodu. Spółka musi przede wszystkim reprezentować swój własny interes. Żeby było jasne, sama idea łączenia miejskich spółek, redukcji nadmiarowego zatrudnienia nie jest nam obca. Tyle, że jeszcze niedawno, bo pod koniec zeszłego roku, na stole była koncepcja połączenia MPGM i PTBS. Krytycznie przez nas oceniana, bo motywowana tak naprawdę jedną ideą. Ideą wyssania z MPGM około 10 milionów złotych. Teraz nagle krąży inna koncepcja, a krąży pokątnie tak, że nie sprawia to wrażenia przemyślanego planu, ale raczej przygotowanej na kolanie improwizacji. Pan prezydent Staszica w niedawnych rozmowach deklarował wolę głębokiej współpracy również z nami, jako klubem opozycyjnym. Cały czas zakładamy dobrą wolę, ale powtórzę to, co powiedziałem na spotkaniu. Po czynach ich poznacie. Jeżeli jest jakaś spójna koncepcja zarządzania zasobami miejskich, lokali mieszkalnych i użytkowych, to chcielibyśmy ją poznać. Jeżeli jej nie ma, a na to wygląda, to deklarujemy wolę współpracy w jej powstaniu. Nie znajdą jednak na pewno naszego wsparcia pozbawione solidnego fundamentu restrukturyzacje, których jedynym uzasadnieniem jest chęć doraźnego zasilenia budżetu, a których skutkiem będzie pogłębienie chaosu i uczynienie struktur miejskich jeszcze bardziej nieczytelnymi. Jeszcze bardziej, bo nieczytelne są już teraz. Trzeba również pamiętać o pracownikach, tych uczciwych i ciężko pracujących. Leni i mataczy należy, trzeba zwalniać. Nie będziemy w tym przeszkadzać. Nie można jednak trzymać w niepewności tej rzetelnie pracującej większości, która słyszy, że ich stanowisko pracy z dnia na dzień może zostać zlikwidowane, bo 10 milionów na koncie jest komuś potrzebne do spięcia budżetu. My będziemy tych ludzi bronić. Dodatkowo słyszymy o tym, że została zlecona zewnętrzna analiza potrzeb mieszkaniowych poznaniaków. Myślałem, że władza, która szła z programem budowy 4000 mieszkań, ma te potrzeby przeanalizowane. Ba, myślałem też, że władza, która dysponuje setkami wykwalifikowanych pracowników, zarówno bezpośrednio w urzędzie, jak i w podległych spółkach, może swoje wątpliwości rozstrzygnąć szybciej, taniej, efektywniej, a co najważniejsze, lepiej niż jakikolwiek podmiot zewnętrzny, który nie ma tego co najważniejsze, praktyki i doświadczenia. W kadencji 98-2002 do opracowania polityki mieszkaniowej powołaliśmy międzyklubowy zespół. Wszystkich klubów, w tym opozycyjnego SLD. I udało się przygotować dokument może nie idealny, ale taki, który poparła prawie cała Rada. I jak widać, choć może dokument nie był idealny, to nie powstał do dziś żaden lepszy. A wszystkie następujące potem zmiany, choć niektóre może zasadne, to jednak wprowadzane bez głębszej koncepcji doprowadziły nas do chaosu kompetencyjnego, który mamy dzisiaj. Może drogę, którą przeszliśmy kilkanaście lat temu, warto dzisiaj powtórzyć. Dlatego, szanowny panie prezydencie, mówię sprawdzam. Widać jasno, że potrzebna jest spójna polityka dotycząca zarówno mieszkań komunalnych, jak i lokali użytkowych. Jeżeli chce pan współpracy klubu PiS przy jej powstaniu, oczekujemy konkretnej propozycji. W chaosie uczestniczyć nie będziemy, możemy go najwyżej krytycznie recenzować. A żonglowanie losem ludzi w celu pozyskania paru milionów złotych uznajemy za skrajnie nieprofesjonalne.
Dziękuję. I drugie oświadczenie przedstawi pan radny Michał Boruczkowski. Ja panu prezydentowi nie mogę udzielić teraz głosu, ponieważ w punkcie oświadczenia nie prowadzi się dyskusji.
Szanowni państwo, dziś nie mam przygotowanego jakiegoś jednolitego tekstu oświadczenia. Chciałbym opowiedzieć o jednej kwestii, która mnie dotknęła jako radnego w swojej działalności, a mianowicie o odpowiedziach na moje ostatnie trzy interpelacje, dokładnie o jakości tych odpowiedzi. Już kiedyś jedno z moich oświadczeń było efektem właśnie otrzymania odpowiedzi na interpelację, tylko że wtedy treść tej odpowiedzi uznałem za niedopuszczalną. Dzisiaj problem jest taki, że w zasadzie w tych odpowiedziach po prostu treści nie ma. Zastanawiałem się, czy mówić o tym w ramach oświadczenia, ale ponieważ interpelacja jest jednym z takich podstawowych narzędzi dla radnego, wydaje mi się, że ta kwestia dotyczy tak naprawdę nas wszystkich. I chociaż jestem przeciwnikiem odczytywania na sesji interpelacji osobiście akurat, bo ponieważ dla nich jest przeznaczona forma pisemna, to jednak w tym kontekście pozwolę sobie przeczytać zarówno interpelacje, które złożyłem, jak i odpowiedzi na nie. I pierwsza interpelacja w sprawie kolei dużych prędkości. To jest akurat najdłuższa z tych interpelacji. Stan faktyczny. Istotą dla mieszkańców Poznania jest kwestia szybkiego poruszania się liniami kolejowymi. Obiecującym pod względem projektem jest tak zwana linia Y, będąca zaplanowaną w obrębie tworzenia systemu kolei dużych prędkości i mająca łączyć Poznań z Warszawą, Łodzią i Wrocławiem. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Pierwsze, dlaczego w sierpniu 2015 roku zlikwidowano zarządzeniem numer 551 przez 2010 przez PES dnia 18 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Poznania zespół do spraw kolei dużych prędkości? Jaki był roczny koszt funkcjonowania zespołu? Jakie są efekty prac zespołu? Co zespół opracował? Czy zespół opracował raport, o którym mowa w paragrafie 2 punkt 5 zarządzenia prezydenta miasta Poznania numer 463 przez 2010 przez PES dnia 5 sierpnia 2010 roku. Jeśli tak, to proszę o jego dołączenie do odpowiedzi na interpelację oraz opublikowanie go skanów BIP. Czy zespół w swych opracowaniach uwzględniał stanowisko Rady Miasta Poznania numer 54 przez 805 przez 6 przez 14 przez 2013 z dnia 9 lipca 2013 roku i w jaki sposób to robił? Drugie pytanie, tu, czy jest przewidywany jakiś koszt udziału miasta Poznania w budowie na swoim terenie kolei dużych prędkości? Trzecie, czy podczas budowy nowego dworcu Poznań Główny został zabezpieczony teren pod specjalny peron dla kolei dużych prędkości, w którym miejscu miałby się znaleźć? Czwarte, czy bardziej dla kolei dużych prędkości jest preferowany dworzec Poznań Główny czy inny dworzec, na przykład na Dębcu lub Górczynie? Jakie są zalety i wady poszczególnych lokalizacji? Piąte, jakie istnieją rezerwy terenowe pod stworzenie w Poznaniu linii kolei dużych prędkości? Czy do tego celu miałyby zostać zmodernizowana jakaś istniejąca linia, czy też miałyby zostać położona nowa linia? Szóste, w jakim miejscu kolei dużych prędkości miałaby wjeżdżać na teren Poznania, a w którym miejscu miałyby obszar Poznania opuszczać? I siódme, czy przewiduje się podziemny przebieg trasy kolei dużych prędkości na terenie Poznania? Proszę o odpowiedzi precyzyjne i konkretne. Proszę, by odpowiedzi były uszeregowane w punktach odnoszących się do zadanych pytań. I odpowiedź na tą interpelację, autorem odpowiedzi jest pan wiceprezydent Włodarski. Odpowiedź na trzy strony, wydaje się na początek może obiecujące. Szanowny panie radny, odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 1 października 2015 roku i przekazaną mi przez prezydenta miasta do rozpoczęcia interpelację pana radnego w sprawie kolei dużych prędkości, uprzejmie informuję, że z uwagi na poniższe możliwe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie pierwszej interpelacji. Czyli jakby już tutaj widać, że z tych siedmiu pytań tylko pierwszy będzie ewentualnie rozpatrywane. I dalej. Prace koncepcyjne związane z projektem budowy linii kolei Y zainicjowane zostały uchwałą nr 276 przez 2008 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia strategii ponadregionalnej programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. W ślad za tym międzyresortowy zespół przy Ministrze Infrastruktury opublikował w sierpniu 2008 roku dokument pod takim samym tytułem, gdzie jednak zabrakło rzeczowej analizy kosztów i opłacalności budowy takiej inwestycji jak projektowana trasa Y. W końcu 2009 roku Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego opracowało uwarunkowania przestrzenne lokalizacji kolei dużych prędkości, to tak zwanej Y na terenie Wielkopolski, z którego wnioski, w tym podstawowy, że Wielkopolska nie może być jedynie terenem tranzytowym planowanych przewozów, były przedmiotem licznych spotkań oraz konsultacji roboczych pomiędzy różnymi jednostkami samorządów terytorialnych, a firmami realizującymi na zlecenie PKP PLK wstępne studia wykonalności poszczególnych wariantów przebiegu tej linii przez teren Wielkopolski oraz miasta Poznań. W tym kontekście zarządzenie nr 463 przez 2010 przez P prezydenta miasta Poznania z dnia 5 sierpnia 2010 roku powołany został zespół do spraw oceny skutków urbanistycznych i analizy uwarunkowań realizacji projektu centralnej szybkiej kolei Y dla miasta Poznania w oczekiwaniu na decyzję PKP przesądzające o przebiegu tej trasy przez miasto. W dalszym ciągu prac studialnych PKP w latach 2011-2013 zwrócono uwagę na istotny aspekt powiązania planowanej trasy Y z węzłami kolejowymi miast i komunikacją lokalną Łodzi, Poznania i Wrocławia. Istotną rolę odegrało na tym etapie uzgodnień stanowisko numer 54 przez 805, przez 6, przez 14, przez 2013 Rady Miasta Poznania. Tutaj widać, pan prezydent powtarza w zasadzie to, co ja wskazywałem w interpelacji. Z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie modernizacji poznańskiego węzła komunikacyjnego, z którym spójne były wystąpienia wicemarszałka województwa wielkopolskiego z grudnia 2013 roku do prezesa zarządu PKP PLK SA oraz pismo prezydenta miasta Poznania z dnia 24 marca 2014 roku do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Rozpoczęcie modernizacji i przebudowy poznańskiego węzła kolejowego inwestor uzależnia jednak od wcześniejszego rozstrzygnięcia o trasie kolei dużych prędkości.
Entuzjazm społeczny dla ambitnego zamierzenia, jakim jest koncepcja kolei Y, zaburzyła jednak katastrofa superszybkiego pociągu AVE w lipcu 2013 roku w Hiszpanii, gdzie poszkodowanych zostało ponad 250 osób na linii wybudowanej półtora roku wcześniej kosztem setek milionów euro. Artykuł J. Bieleckiego, punktualność była ważniejsza od bezpieczeństwa, Rzeczpospolitej z dnia 26 lipca 2013 roku, zwrócił też uwagę na gigantyczne koszty społeczne realizacji takich wielkich, acz prestiżowych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Brak kontynuacji prac w Ministerstwie Infrastruktury od 2014 roku przesądził o oddaleniu w czasie i zawieszeniu planów realizacji powyższego zamiaru budowy kolei Y. Materiały studialne wypracowane przez MPU oraz Wydział Urbanistyki i Architektury UMP w trakcie współpracy z PKP przy analizie studiów wykonalności dla poszczególnych wariantów oraz odcinków projektowanych tras zostały uwzględnione w uchwale numer 72 przez 1137 przez 6 przez 2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 września 2014 roku w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania. Wobec powyższego wydanie zarządzenia nr 551 przez 2015 Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 sierpnia 2015 roku o uchyleniu zarządzenia w sprawie powołania zespołu było celowe i konieczne, czyli po tych dwóch, ponad dwóch, już zaczynamy trzecią stronę, informacjach dowiadujemy się, że były dwie przyczyny uchylenia tego zarządzenia. Jedno to brak kontynuacji prac w Ministerstwie Infrastruktury, co powiedzmy można uznać za zrozumiałe, a drugie, że była to katastrofa kolei w Hiszpanii. Czy panie wiceprezydencie, wydaje mi się, że gdyby iść takim tokiem myślenia, że każdy wypadek czy katastrofa miałby hamować jakieś inwestycje infrastrukturalne, to w zasadzie chyba większość postępu technicznego byłoby wykluczone. Jeszcze ostatnie zdanie. Jedynym kosztem bezpośrednio związanym z powyższym zadaniem był dodatek specjalny w kwocie 350 zł miesięcznie dla pracownika Wydziału Urbanistyki i Architektury pełniącego funkcję sekretarza zespołu za dodatkową pracę związaną z prowadzeniem korespondencji i dokumentacji koncepcyjnej powyższego projektu pokryty ze środków wydziału. Czyli tak, na te 7 punktów, w których były zawarte pytania, w zasadzie utrzymałem odpowiedź na pół punktu pierwszego. Na przykład nie ma odpowiedzi na to, czy zespół opracował ten raport, co wydaje mi się w kontekście tego zarządzenia prezydenta było taką najważniejszą kwestią. Czy zespół uwzględniał, czyli przez powołany przez władzę wykonawczą zespół, czy uwzględniał to stanowisko Rady Miasta? Na to też nie mam odpowiedzi, w jaki sposób to robił. I oczywiście nie ma dalej, jest informacja o MPU oraz Wydziale Urbanistyki i Architektury, że coś tam opracował, natomiast nie o samym zespole. Czyli nie ma też również odpowiedzi na kolejne pytanie, na przykład czy jest przewidywany jakiś koszt udziału miasta Poznania w budowie na swoim terenie kolei dużych prędkości, czy na przykład podczas budowy nowego dworca został zabezpieczony teren. Wydaje mi się, że tu odpowiedzi byłyby proste. Albo jest jakiś koszt przewidywany, albo go nie ma, albo jakiś teren został zabezpieczony pod budowę dworca, albo nie został. Także tu chyba odpowiedź na te pytanie nie wymaga jakiejś, nie wymaga przynajmniej czasu w jej pisaniu, może trzeba by zasięgnąć informacji. Natomiast ja pamiętam, jak mi kiedyś udzielano odpowiedzi w zakresie pewnych kwestii dotyczących krzyżownik Smachowic, tam między innymi zostało w zakresie bezpieczeństwa, pytałem się, i włamań na terenie krzyżownik Smachowic. Tam do tej odpowiedzi na interpelację została mi dołączona opinia komendanta miejskiej policji i szczerze powiedziawszy mi się to akurat bardzo spodobało. Cieszyłem się, że tutaj grono prezydenckie występuje do jakiegoś innego podmiotu, by udzielić odpowiedzi radnemu i dostarcza mu takie informacje. Jeśli na przykład część z tych odpowiedzi, informacji znajduje się w gestii PKP, to też można byłoby wystąpić z pytaniem do PKP, jeśli miasto Poznań, jeśli taki był powód nieudzielenia odpowiedzi na przykład, że powiedzmy miasto Poznań nie miało wszystkich tutaj danych, by to zrobić. Także formalnie ta odpowiedź istnieje, ale merytorycznie w zasadzie tej odpowiedzi tutaj nie ma. Druga interpelacja w sprawie kosztów uchwalenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym razem jest to bardzo krótka interpelacja. Stan faktyczny. W niektórych sytuacjach wywołuje się miejski plan zagospodarowania przestrzennego ze względu na interes jednej osoby. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie, jakie są łączne koszty całej procedury uchwalania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym koszty pracy urzędników, materiałów, sporządzania opinii, etc. I tutaj akurat też tutaj autorem odpowiedzi jest pan wiceprezydent Włodarski. Dwuzdaniowa interpelacja, trzystronnicowa odpowiedź wydaje się obiecująco. I teraz przechodząc do czytania. Szanowny panie radny, Odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 1 października 2015 roku i przekazaną mi przez prezydenta miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację pana radnego w sprawie kosztów uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Miejska Pracownia Urbanistyczna jest jednostką budżetową miasta Poznania, której statutowym zadaniem jest opracowywanie w imieniu prezydenta miasta Poznania projektów miejscowych, planów zagospodarowania przestrzennego, projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie procedury formalno-prawnej związanej z tymi dokumentami, czyli tutaj ta odpowiedź zaczyna się od takiego opisu szerszego, co tym bardziej wzmaga moją wiarę w to, że uzyskam odpowiedź na zadane pytanie, skoro tak szeroko tutaj odpowiedź niejako się zaczyna. Miejska Pracownia Urbanistyczna ma określony corocznie budżet na swoją działalność. W ramach swojego budżetu pracownia opracowuje na bieżąco projekty planów miejscowych lub studium. Proces ten odbywa się w sposób ciągły i kompleksowy, dopasowany jest do bieżących potrzeb i możliwości miasta. Procedura sporządzania planów miejscowych i studium oparta jest na zapisach ustawy z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Każdy z planów przechodzi etapy wyszczególnione w ustawie, jednak w zależności od specyfiki danego planu, w tym stopnia aktywności grup interesów zainteresowanych danym terenem, procedura dla planów obejmujących podobne powierzchniowe obszary może przebiegać odmiennie. Na przykład niektóre plany są wielokrotnie wykładane do publicznego wzglądu w wyniku uwzględnienia przez prezydenta złożonych do nich uwag. Procedura sporządzania planu bywa również ponawiana w wyniku stwierdzenia przez Radę Miasta konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia planie. Nie ma możliwości przewidzenia, ile razy dany plan będzie wymagać powtórzenia procedury i w jakim zakresie. Prace nad planami w zależności od potrzeb prowadzone bywają w trybie priorytetowym. Na przykład plany o charakterze interwencyjnym zdarza się również, że są one zawieszane i ponownie podejmowane po upływie pewnego czasu. Są sytuacje, kiedy prace nad projektem planu, nawet mocno zaawansowane, nie są kontynuowane na podstawie decyzji prezydenta lub Rady Miasta. Przygotowanie projektu planu i przeprowadzenie procedury formalno-prawnej z nim związanej najczęściej wykracza poza jeden rok budżetowy i trwa kilka lat. Istotnym aspektem opracowania planów miejscowych w Poznaniu, również w kontekście ich finansowania, jest przeprowadzenie pozaustawowych konsultacji społecznych, które standardowo odbywają się na dwóch etapach procedury planistycznej. Pierwszy etap po formalnym przystąpieniu do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, ale jeszcze przed jego opracowaniem. Drugi etap po opracowaniu projektu planu, ale jeszcze przed wprowadzeniem go w etap opiniowania i uzgadniania ustawowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w zależności od specyfiki danego planu konsultacje społeczne mogą odbywać się częściej niż dwa razy, ale jeszcze przed przystąpieniem do prac zmierzających do wywołania planu albo w trakcie jego opracowania. Poszczególne plany różnią się między sobą również pod względem niezbędnych do ich sporządzenia opracowań specjalistycznych, analiz i opinii. Niektóre z nich wymagają wykonania wielu złożonych analiz, natomiast inne niekoniecznie. Przykładowo plan obejmujący zaawansowane rozwiązania inżynierskie w przeciwieństwie do planu porządkującego teren istniejącej zabudowy tzw. regulacyjnego. Nadmienić należy ponadto, że oprócz sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakres działalności bieżącej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej finansowanej z jej budżetu wchodzą również inne zadania, jak na przykład przygotowanie analiz, opinii urbanistycznych niekoniecznie związanych z opracowywanym planem miejscowym, prowadzenie archiwum dokumentów planistycznych, wydawanie z nich wypisów i wyrysów, udzielanie zainteresowanym na bieżąco informacji z zakresu planowania przestrzennego, prowadzenie spraw sądowych w imieniu miasta. Ja oczywiście o prowadzenie archiwum czy prowadzenie spraw sądowych w ogóle w tym pytaniu nie pytałem, ale zmierzamy już do końca. Pracownicy Miejskiej Pracowni Urbanistycznej uczestniczą ponadto w międzywydziałowych zespołach realizujących zadania powiązane z planowaniem przestrzennym. Wszystkie przedstawione powyżej działania prowadzone są w oparciu o budżet Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na bieżąco, przechodząc w zależności od potrzeb i możliwości na kolejne lata budżetowe. Biorąc pod uwagę ilość i zróżnicowanie zadań Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, a także opisaną powyżej specyfikę sporządzania samych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie jest możliwe ustalenie i podanie przeciętnego kosztu przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli po tej odpowiedzi czy stronicowej pan prezydent powiada, że jego zdaniem nie jest możliwe jakoś wskazanie, jakie są koszty tego planu. Czyli powiem tak, panie wiceprezydencie, ja rozumiem, że są pewne zróżnicowane sytuacje, tego, różny jest teren, obszar, zabudowa, różne jest ilość zgłoszonych uwag, natomiast po pierwsze pewne koszty są stałe w tej procedurze tworzeniu planu. Po drugie podejrzewam, że można przypisać pewne wartości pewnym określonym czynnikom, na przykład, że rozpatrzenie jednej niepowtarzającej się uwagi zajmuje połowę, pół robocza godziny. Przykładowo, tak? To jest jakiś taki przykład. Podejrzewam, że pewne elementy można wyjąć i je uśrednić w pewnym zakresie. I wreszcie po trzecie, uważam, że pewne koszty można podać wariantowo, to znaczy w przypadku, w zależności od powierzchni terenu, właśnie od ilości zgłoszonych uwag, ile kosztuje utworzenie danego planu. Jednakże tego wszystkiego, tego typu informacji w tej odpowiedzi nie ma. I jeszcze ostatnia, trzecia z interpelacji.
To już ostatnia, tak?
Tak jest, już ostatnia. Interpelacja w sprawie gruntów zamiennych i poszerzenia Parku Sołackiego. Stan faktyczny, poszerzenia Parku Sołackiego. Aktualnie Park Sołacki ze względu na swoją niewielką powierzchnię spacerową jest zatłoczony. W kwartale między ulicami Niestachowską, Grudzieniec, na północ od aktualnej linii zabudowy, Poleską oraz południową granicą Parku Sołackiego znajdują się nieruchomości podmiotów prywatnych, które mogłyby być wykorzystane na poszerzenie obszaru Parku Sołackiego. W związku z powyższym proszę odpowiedź na poniższe pytania. Pierwsze, jakie miasto Poznań posiada grunty niebędące terenami zadrzewionymi, które mogą być przeznaczone na zamianę? Drugie, czy Urząd Miasta zamienia nieruchomości przeliczając ich wartość czy ich obszar? Trzecie, czy istnieje możliwość zaoferowania podmiotom posiadającym nieruchomości we wyżej wskazanym kwartale nieruchomości zamienne, poprzez co miasto przejęłoby grunty przy Parku Sołackim i mogłoby je wykorzystać na poszerzenie Parku Sołackiego? Proszę o odpowiedzi precyzyjne i konkretne. Proszę, by odpowiedzi były uszeregowane w punktach do odnoszących się zadanych pytań. I tutaj autorem odpowiedzi jest akurat pan wiceprezydent Wiśniewski. Mieliśmy już, też jest trzystronicowa odpowiedź, mieliśmy trzystronicową odpowiedź na szeroką interpelację, tam nie było odpowiedzi, mieliśmy trzystronicową odpowiedź na bardzo krótką, jednozdaniową interpelację, tam również nie było odpowiedzi. Może teraz na taką średnią interpelację, mając trzystronicową odpowiedź, może tu znajdziemy te odpowiedzi. I teraz czytam odpowiedź. Szanowny panie radny, ustosunkowując się
całą?
Do pytań... Przepraszam?
Całą odpowiedź?
Tak, no tak, okay, dobrze. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Czy panie przewodniczący, ja też byłem wystawiony na próbę cierpliwości, czytając odpowiedzi, także... Szanowny panie radny, ustosunkowując się do pytań zawartych w otrzymanej za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 1 października 2015 roku i przekazanej mi przez prezydenta miasta Poznania do rozpatrzenia interpelacji pana radnego w sprawie gruntów zamiennych i poszerzenia Parku Sołackiego, uprzejmie informuję, co następuje. Na wniosek strony zainteresowanej zamianą nieruchomości dokonywana jest analiza zarówno zasadności nabycia wskazanego gruntu, jak i analiza możliwości wyłączenia z majątku miasta nieruchomości zamiennej. Każdorazowo w przypadku zainteresowania miastem wskazaną we wniosku nieruchomością tworzona jest indywidualna oferta miejskich gruntów zamiennych. Analiza działek obejmuje uwarunkowania m.in. przestrzenne, prawne i finansowe. Dodatkowo badana jest możliwość zbycia nieruchomości zamiennej. Dla określonego w interpelacji terenu, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nr 76/1086/5/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sołacz część B, który w projekcie przewiduje funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleń urządzoną. To, pierwsza kwestia tutaj jest to, co że pan wiceprezydent mówi, że jest opracowywany plan, że ten plan jeszcze nie jest opracowany, także nie do końca rozumiem, czemu władza wykonawcza powołuje się na coś, co jeszcze nie zostało uchwalone. Z tego, co wiem, to decyzja odnośnie tego, jak dany plan ma wyglądać, należy do Rady Miasta. Jeśli Rada Miasta uchwali tam teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, to wtedy wydaje mi się, pan wiceprezydent mógłby się powoływać na to w swojej odpowiedzi. Natomiast no, raczej trudno jeszcze z tego, że pan prezydent pracuje, czy Urząd Miasta pracuje nad tego typu przeznaczeniem, no trudno jeszcze tutaj wnioskować o zasadności przeznaczenia tego gruntu. Zapisy artykułu 7 ust. 1 punkt 7 ustawy o samorządzie gminnym wskazują komunalne budownictwo mieszkaniowe jako zadanie własne gminy. Czemu w ogóle pan tutaj wiceprezydent mówi o tym komunalnym budownictwie mieszkaniowym? To już jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, ja w ogóle o to nie pytałem. Jednocześnie zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 punkt 3 uchwały nr 61/840/5/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 13 października 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania. Prezydent Miasta Poznania nabywa nieruchomość w drodze zamiany, gdy są one niezbędne do realizacji zadań własnych gminy, a także celów publicznych. No i tu niestety jest troszkę, pan wiceprezydent trochę wprowadza w błąd opinię publiczną, bo to nie są wszystkie kryteria w tej uchwale wymienione. Ta zamiana jest możliwa, gdy są faktycznie tereny niezbędne do realizacji zadań własnej gminy, faktycznie, gdy one służą celom publicznym, ale także dla innych celów. co jest wyraźnie w tej uchwale napisane i to ma w szczególności znaczenie w kontekście właśnie tutaj Parku Sołackiego. Ponadto zgodnie z artykułem 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami miasto zobowiązane jest do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. W związku z powyższym każdorazowe nabycie, zamiana nieruchomości musi być analizowane pod kątem spełniania przesłanek wyżej wymienionych przepisów. Mając powyższe na uwadze, dotychczasowe działania miasta Poznania zmierzające do wytypowania nieruchomości pod budownictwo komunalne ukierunkowane są na tereny przeznaczone pod mieszkalnictwo wielorodzinne. Czyli znowu te działania, które nie są na razie niczym usankcjonowane, te zamierzenia miasta, dokładnie grona prezydenckiego, które nie są jeszcze usankcjonowane uchwałą Rady Miasta. W przypadku analizy zasadności nabycia nieruchomości podzieleń przesądzające jest opinia Wydziału Transportu i Zieleni. Ponadto należy zwrócić uwagę na potencjalne koszty przedsięwzięcia w stosunku do możliwości finansowych miasta Poznania. Roczny budżet Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na wykup nieruchomości, w tym skutki opracowanych MPZP, wynosi 7 milionów złotych. I znowu, nie wiem, czemu pan wiceprezydent mówi o wykupie nieruchomości, skoro ja się pytam o zamianę nieruchomości. Także to nie wiem, czemu to 7 milionów jest tutaj, czemu tutaj pan wiceprezydent jako tym 7 milionami złotych tutaj, no, czemu je akurat do nich się odnosi. Prognoza skutków finansowych dla projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część B przewiduje wykup terenów podzieleń za kwotę 2 823 500 zł. To jest wykup tylko nieznacznej części podzieleń. Jednocześnie w przypadku zamiany nieruchomości trzeba się liczyć z koniecznością zapewnienia nieruchomości zamiennej o wartości ekwiwalentnej, akceptowanej przez drugą stronę zbędnej w zasobie miasta Poznania. Wartość nieruchomości zamiennej, która stanowi kluczowy element w procesie zamiany, określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Czyli tutaj dochodzimy nareszcie do odpowiedzi jednego z tych trzech pytań, bo ja tutaj zadałem pytanie w interpelacji, czy bierze się pod uwagę obszar, czy wartość, czyli mam tu odpowiedź, że jest brany pod uwagę wartość. Mając i teraz tak, w przypadku dostawy nieruchomości objętej podatkiem od towarów i usług należy wziąć pod uwagę konieczność zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów tego podatku. Mając powyższe na uwadze, trudno przesądzić o możliwości zaoferowania przez miasto Poznań gruntów zamiennych podmiotom posiadającym nieruchomości przy Parku Sołackim. I to jest koniec odpowiedzi. A zatem znowu nie udało się tutaj gronu prezydenckiemu odpowiedzieć na pytania, tylko na jedno z tych trzech. Co więcej, wyczuwa między też wierszami tej odpowiedzi niechęć tutaj pana wiceprezydenta do w ogóle do wymiany tych gruntów odnośnie Parku Sołackiego, tylko że moje pytanie zadane w interpelacji nie dotyczyło tego, czy pan prezydent jest za tym, czy jest przeciwko, czy ma ochotę, czy nie, tylko czy w ogóle istnieją tego typu informacje, czyli pytam się o pewne informacje obiektywne i byłbym wdzięczny, żeby faktycznie takie informacje obiektywne były nam udzielane w odpowiedzi na interpelację, tym bardziej, że wierzę, że wykaz gruntów, które ewentualnie mogą zostać wykorzystane do zamiany, jest to jakoś skatalogowane w urzędzie miasta Poznania. I chciałem tylko jeszcze...
No miało być trzy.
Tak. To już jest wszystko. Tylko jeszcze proszę poczekać.
Czekamy, tak.
A, jeszcze tak. I jeszcze jeszcze pewne rzeczy, które chciałem tutaj powiedzieć do grona prezydenckiego. To jest tak, że generalnie oczekiwałbym, panowie prezydenci, że jeśli państwo odpowiadacie na nasze jako radnych interpelacje, to byście starali się myśleć w takich kategoriach, czego my oczekujemy, tak? By starać się wychodzić naprzeciw naszym oczekiwaniom. Jeśli jest tak, że coś państwo nie wiecie, jeśli coś dla państwa jest niezrozumiałe, niejasne, to zawsze możecie się z nami skontaktować i my to doprecyzujemy. Natomiast chciałbym, by przy udzielaniu odpowiedzi byście myśleli, no tak, czego my jako radni oczekujemy. Co więcej, to jest tak, że niektóre z tych interpelacji, w tym ja również, składamy na prośbę mieszkańców. My tutaj występujemy w charakterze pośrednika. Niektóre z interpelacji są złożone, nawet jak nie są na prośbę mieszkańców. Na przykład mi nieraz się zdarzyło, że mieszkańcy się ze mną kontaktują, prosząc o przekazanie mi odpowiedzi na tą interpelację, bo ich ten temat interesuje. Także w momencie, gdy państwo tak niedokładnie odpowiadacie na te interpelacje, to po pierwsze, sami wypadacie niepoważnie. To nie przysparza wam na pewno popularności wśród mieszkańców. My jako pośrednicy, jako radni też wypadamy w tym wszystkim niepoważnie, ale też jest to przede wszystkim niepoważne traktowanie mieszkańców, którzy też oczekują pewnych odpowiedzi właśnie w tych odpowiedziach na interpelacje. I teraz państwo radni, ja chciałem troszkę przeprosić, że tutaj państwa, na pewno to państwa znudziło, że zająłem państwu czas właśnie tym odczytywaniem tych interpelacji i odpowiedzi, natomiast ja sam byłem niestety zmuszony czytać to przepraszam za wrażenie, ale dla mnie to było w dość znacznym stopniu nowodolejstwo. ale chciałem się tym doświadczeniem podzielić. Mam nadzieję, że nie będę musiał się tym doświadczeniem dzielić też w przyszłości, że już później odpowiedzi na te interpelacje będą lepszej jakości i też by dać szansę tutaj gronu prezydenckiemu do poprawy też, ja złożę się interpelacje uzupełniające z pytaniami, jeszcze raz z tymi pytaniami, na które nie zostały mi udzielone odpowiedzi. Mam nadzieję, że to wystarczy i że nie będę zmuszony na przykład korzystać czy z procedury składania wniosku o informację publiczną, czy z procedury składania skarg na bezczynność organu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu za to wyczerpujące oświadczenie i za wszystkie pozostałe również. Zamykam punkt oświadczenia. Jeszcze jestem zobowiązany państwu informację, którą przeoczyłem, mianowicie przypominam, że pracuje, i to dotyczy jeszcze punktu komunikaty, pracuje komisja doraźna statutowo-regulaminowa i rozpatrujemy kolejne wnioski, które napłynęły do komisji, ale też chciałbym powiedzieć, że jeśli państwo mają ochotę jakiś wniosek przedstawić komisji do rozpatrzenia na tym etapie prac, to żeby to skierować do komisji, którą kieruje pan radny Krzysztof Skrzypiński. Tam się szereg ciekawych wniosków już pojawiło. Między innymi taki, żeby wyznaczyć maksymalny czas trwania oświadczenia. Przystępujemy do realizacji porządku dzisiejszej sesji dalszego. Punkt czwarty to projekt uchwały PU 251/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych w Poznaniu. Pani dyrektor Elżbieta Janus z zespołem ten i kolejne projekty będzie przedstawiać. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panowie Prezydenci. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych w Poznaniu dotyczy obszaru o powierzchni 8480 metrów kwadratowych, a konkretnie jednego z kwartałów na Starym Mieście w Poznaniu. Dla tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar staromiejski, uchwalony w 2002 roku. Z wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego zgłosił się właściciel działki położonej przy ulicy Wszystkich Świętych, działki niezabudowanej do tej pory. Na terenie tej działki zapisy planu mówią o konieczności zapewnienia 50% powierzchni na funkcję mieszkaniową. Natomiast właściciel tej działki chciałby zrealizować tam obiekt o funkcji hotelowej bądź biurowo-handlowej. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zmiany planu miejscowego obszar staromiejski, które właśnie rozluźniały zapisy dotyczące funkcji na tym obszarze, szczególnie konieczności zachowania funkcji mieszkaniowej, również ten wniosek o sporządzenie, o zmianę planu miejscowego został przez prezydenta rozpatrzony pozytywnie i stąd projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego. Cały ten kwartał jest już właściwie w 90% zabudowany, oprócz właśnie dwóch działek, czyli tej działek, której dotyczył wniosek oraz działki na narożniku ulicy za Bramką. Została przeprowadzona analiza zasadności sporządzenia planu miejscowego, zgodności zamierzeń z planem miejscowym, zgodności zamierzeń oczywiście ze studium miasta Poznania. Te zamierzenia są zgodne ze studium. Również analiza zasadności wykazała, że zasadnym jest rozróżnienie funkcji tak, aby umożliwić zabudowę tych działek, które są niezabudowane w sposób gwarantujący odpowiednią jakość zabudowy i odpowiednią jej strukturę.
Przeczytaj to sobie do tego projektu uchwały.
Jeżeli chodzi jeszcze o dodatkową informację, tak jak zwykle wystąpiliśmy tutaj przy tym projekcie uchwały o opinię Rady Osiedla. Opinię wyraził uchwałą Zarząd Osiedla Stare Miasto w imieniu Rady Osiedla Stare Miasto. Jest to opinia negatywna. Zarząd Osiedla Tu przeczytam jeden akapit z uzasadnienia, ten taki podstawowy, że celem działań Rady Osiedla Stare Miasto powinny być działania, których efektem będzie wzrost liczby mieszkańców osiedla. Z tego względu nasze stanowisko nie może być pozytywne, ponieważ nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionego obszaru może doprowadzić do ograniczenia liczby osób zamieszkujących teren ścisłego śródmieścia. Na jednej z sesji, przy jednym z pierwszych właśnie takich projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania zmian na obszarze staromiejskim, przedstawiałam Państwu radnym analizę dotyczącą jakby braku wpływu ustaleń dotyczących ograniczenia nakazu funkcji mieszkaniowej na faktycznie zachowanie tej funkcji mieszkaniowej i w związku z tym nadal podtrzymujemy takie stanowisko, że planem miejscowym nie jesteśmy w stanie zatrzymać mieszkańców na obszarze śródmieścia, a te zmiany mogą spowodować polepszenie jakości substancji budowlanej na tym obszarze. Także proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie. Głosowanie było 7 za, 3 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 251 w sprawie przystąpienia do planu w rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych w Poznaniu? Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, przy 10 wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 4. W punkcie 5 projekt uchwały PU 252/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Gospodarskiej w Poznaniu. Bardzo proszę Pani Dyrektor.
Obszar, którego dotyczy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Gospodarskiej w Poznaniu, to obszar o powierzchni 73 hektarów. Położonych w rejonie ulic Gospodarskiej, Gościnnej, Spławie, Snopowej i Glebowej. Na tym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dawna Wieś Spławie. Jest to obszar częściowo już zabudowany zabudową mieszkaniową jednorodzinną bądź w niewielkim stopniu usługową. Znajduje się tutaj również centrum dawnej wsi Spławie z kościołem i z pozostałościami Parku Podworskiego i miejsca, w którym znajdował się pałac. Jest to w większości obszar, którego własności są to własności prywatne, tylko w niewielkim stopniu są tutaj działki miejskie w użytkowaniu wieczystym bądź w innego rodzaju użytkowaniu. Dlaczego przystąpiono do przygotowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do nowego planu na miejscu, na którym obowiązuje plan miejscowy? Został złożony wniosek przez Radę Osiedla Szczepankowo w Spławie Krzesinki w celu właśnie zmiany planu miejscowego tak, aby umożliwić lokalizację szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku braku istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W obowiązującym planie miejscowym jest zakaz stosowania właśnie szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W momencie, kiedy był sporządzany plan miejscowy, tu równolegle była realizowana kanalizacja sanitarna na tym obszarze, jednakże docelowo okazało się, że nie objęła całego obszaru i w najbliższym czasie nie będzie możliwości technicznych, żeby cały ten obszar objąć kanalizacją. Równocześnie orzecznictwo sądowe zmierza w tym kierunku, że takie zakazy są sprzeczne z prawem i takich zakazów w planach miejscowych nie powinno się stosować. Jest to podstawa jakby decyzji o tym, że proponujemy Państwu Radnym przystąpienie do sporządzania planu miejscowego na tym obszarze, tak aby wpisać właśnie tą możliwość odprowadzenia ścieków. Zamierzenia oczywiście są zgodne z ustaleniami studium, ponieważ nie ma tutaj zamiaru zmiany funkcji czy nawet układu przestrzennego, właściwie chodzi wyłącznie o ten zapis. Także proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić opinię w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby wypowiedzieć się w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Jest, przepraszam, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Mam pytanie, ponieważ uzasadnienie też i to zapisane przy projekcie uchwały i to, o którym mówiła pani dyrektor, jest takie dość enigmatyczne dla mnie. Jak rozumiem, dotąd nie było zgody na lokalizację tych szczelnych zbiorników bezopływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Czyli jak rozumiem, wcześniej zgadzano się na to, żeby były, nie wiem, nieszczelne zbiorniki i jakieś takie nieszczelne szamba, czy uznawano, że w ogóle całość musi być tylko i wyłącznie kanalizowana ze względu na tą zaznaczoną przecież na tym planie strefę ochronną tej strefy wodnej podziemnej. Dlaczego wtedy były inne te zapisy, a teraz proponujemy inne, bo tu jest tylko bardzo enigmatycznie to powiedziane. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Zapisy obowiązującego planu miejscowego są zakazujące, znaczy nakazujące odprowadzenie nieczystości do sieci kanalizacji sanitarnej. Faktycznie jednym z powodów było występowanie na części tego obszaru strefy zbiornika wód podziemnych. Ale również w momencie, kiedy ten plan był sporządzany i uchwalany, nie było jeszcze orzecznictwa sądów, że tego typu zapisy są nieprawne, ponieważ miasto nie może nakazywać odprowadzenia ścieków do czegoś, co nie jest zrealizowane, a tym samym blokować możliwość zabudowy na obszarze, który plan miejscowy przeznacza do zabudowy. Natomiast po pierwsze, no, orzecznictwo sądowe skłania nas do zmiany planu miejscowego, a równocześnie, to na poprzedniej sesji też informowałam o tym, mamy najnowszą opinię w kwestii, stanowisko właściwie w kwestii zbiornika wód podziemnych, że tylko i wyłącznie składowanie materiałów radioaktywnych bodajże jest zakazane w tym obszarze. Tych już dokładnie nie zacytuję. Cytowałam na dwie sesje temu chyba dokładnie ten zapis. Także nie ma tutaj też sprzeczności. Można szczelne zbiorniki bezodpływowe lokalizować. Tym bardziej, że tak jak sądy wskazują w swoich orzeczeniach, słowo szczelne, no, mówi samo za siebie, nie powinno być zatruwania środowiska. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Szanowni Państwo Radni, wiele jest takich planów w Poznaniu, gdzie jest wpisany zakaz zbiorników, stosowania zbiorników bezodpływowych, natomiast wykształcone orzecznictwo doprowadziło do takiej sytuacji, że w kolei w nowo uchwalanych planach zgoda na takie zbiorniki się pojawia i choć czasami są to miejsca, które budzą pewien niepokój, no jednakowoż takie zapisy w planach miejscowych musimy Państwu Radnym przedstawiać do uchwalenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały o numerze PU 252/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w rejonie ulicy Gospodarskiej? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. 30 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 5. W punkcie 6 porządku dzisiejszej sesji projekt uchwały PU 254/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Bolesława Śmiałego, część południowa w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego osiedle Bolesława Śmiałego, część południowa. Obejmuje, no, tak jak sama nazwa wskazuje, właśnie tą część osiedla. Jest to obszar o powierzchni niespełna 30 hektarów. W większości zabudowany, przede wszystkim zabudową wielorodzinną, ale również zabudową jednorodzinną w części południowej oraz w części północnej taką enklawą zabudowy jednorodzinnej. Z wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego dla tego obszaru, ten wniosek został złożony przez mieszkańców bloku numer 17, który bezpośrednio sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. I ponieważ pojawiły się pewne ruchy wskazujące na próby wymiany tej zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinną na podstawie sąsiedztwa, które tutaj ewidentnie istnieje, a przy tym zdaniem mieszkańców tego bloku układ drogowy nie jest przystosowany do takiej zamiany, w związku z tym postulują, aby jednoznacznie określić, które obszary na tym osiedlu mają być zagospodarowane zabudową wielorodzinną, a które jednorodzinną i oczywiście odpowiednio dostosować do tego układ komunikacyjny. Oczywiście została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzania planu miejscowego, analiza zgodności zamierzeń ze studium. W tej chwili studium określa cały ten obszar jako obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej. W związku z tym to na poziomie planu miejscowego będziemy mogli określić, gdzie będą przebiegały granice między tymi funkcjami. Tak więc sporządzenie tego planu miejscowego jest jak najbardziej zasadne i proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt uchwały pozytywnie. Głosowało 8 osób za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić w imieniu komisji, zabrać głos w imieniu klubu, zabrać głos w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 254 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu osiedle Bolesława Śmiałego, część południowa w Poznaniu? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt, czyli szósty. W punkcie siódmym projekt uchwały PU 259/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Poligonowej w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Obszar określony w projekcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego jako rejon ulicy Poligonowej. Jest to obszar już właściwie o bardzo długiej i skomplikowanej historii planistycznej. Jest to obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla całego obszaru Moraskoradojewo-Umultowo, część tego obszaru. Część, która jest pokazana tutaj na zdjęciu lotniczym, właściwie stanowiąca uprawy rolne, znaczy stanowiąca pola, nieużytki bądź łąki, w niewielkim fragmencie również lasy. Na tym obszarze znajduje się ulica Poligonowa, która nie spełnia standardów ulicy publicznej, jest za wąska, nie zrealizowana i w niewielkim stopniu tylko pojedyncze zagrody mieszkaniowe. Dlatego na tym obszarze, jeżeli chodzi o strukturę własnościową, co też ma bardzo istotne znaczenie, jest to w większości teren prywatny bądź należący do spółki. Niewielkie fragmenty działek miejskich to są właściwie te tereny, które są lasami. Dla tego obszaru sporządziliśmy plan miejscowy, on był już Państwu radnym, projekt planu miejscowego, on był już Państwu radnym pokazywany. Również z woli Państwa radnych cofaliśmy procedurę, ponieważ koszty uchwalenia tego planu były bardzo znaczące. Zostały zamienione drogi publiczne na drogi wewnętrzne, ale no nie mogliśmy tego zrobić w 100%, część tych dróg musiała pozostać jako drogi publiczne. Również zostały wydane na tym obszarze decyzje o warunkach zabudowy, które mają wpływ na ewentualne koszty uchwalenia planu, na ewentualne roszczenia i odszkodowania, które miasto będzie musiało wypłacić po uchwaleniu tego planu. Zmieniono w międzyczasie studium. Studium w tej chwili dopuszcza na tym terenie zabudowę, kierunkowo zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale również dopuszcza ustalenie w planie przeznaczenia terenu zgodnie z dotychczasowym użytkowaniem i zagospodarowaniem. I ponieważ możemy od nowa jakby przystąpić do sporządzania tego planu miejscowego i od nowa jakby zaproponować rozwiązania przyjęte dla tego obszaru. Dlatego nie chcielibyśmy robić tego na tej starej procedurze, która już wielokrotnie była cofana, tylko od nowa zebrać wnioski i sporządzić nowy plan miejscowy już zgodnie z obowiązującym studium. Została sporządzona analiza zasadności, analiza zgodności z ustaleń ze studium. I w związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla tego obszaru. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Głosowanie na Komisji Polityki Przestrzennej: 3 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących, czyli opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu komisji, uzupełnić tę opinię, czy w imieniu klubu zabrać głos? W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, pan radny Artur Różański.
To jest pytanie. Chcielibyśmy usłyszeć coś więcej, być może od prezydenta odpowiedzialnego za ten dział. No bo to jest tak, wygląda na to, że dość duża praca i dość duże pieniądze zostały włożone. Ja rozumiem, że studium dopuściło tam inną zabudowę, ale to nie znaczy, że chyba, że ten przygotowany wcześniej plan stoi w zupełnej sprzeczności ze studium, ale to przynajmniej z tego, co pani powiedziała, nie wynikało. Co tak naprawdę leży u podstaw, że uznajemy, że wszystko, co dotychczas zostało zrobione, należy wyrzucić do kosza i rozpocząć kompletnie od nowa? I chciałbym wiedzieć, ile tak naprawdę pieniędzy wyrzucamy do kosza.
Bardzo proszę, pan prezydent Maciej Wudarski.
Pytanie, ile wyrzucamy do kosza w zakresie straconej pracy dotyczącej procedury, a pytanie, ile możemy uratować w zakresie dobrze uchwalonego planu miejscowego, który respektuje zapisy studium w zakresie utrzymania obecnej funkcji i nie wprowadzania bezsensownej, wydaje się, w niektórych rejonach tego planu zabudowy na tereny porolne. I taka jest pewna refleksja, która przyświecała i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i mnie, aby jeszcze raz nad tym planem i nad tym terenem się pochylić. Znamy warunki zabudowy, one bardzo mocno kształtują kwestie finansowe i tutaj ewentualne obowiązki miasta w zakresie zmiany zapisów dla tych terenów, ale wiemy też, że w dużej części są to tereny rolne, nadal tak wykorzystywane. Ogromne koszty dla miasta w zakresie tworzenia infrastruktury, wykupu gruntów pod drogi. Myślę, że są obszary miasta, które wymagają znacznie większej intensywności i pracy jednostek miejskich, całych struktur miejskich w zakresie kreowania gdzieś zabudowy, a jest to rejon zresztą porównywalny do wielu obszarów, które być może w najbliższym czasie także Państwu radnym będziemy wskazywać, ale jest to być może istotna zmiana polityki miejskiej w tym zakresie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Czy można prosić jeszcze o te slajdy z prezentacji? Następny. Jeżeli to jest pierwszy, to następny. A jeżeli ostatni, to poprzednie. Jeszcze? Tak, tak, tak. Chyba dwa albo trzy pierwsze. O, właśnie, tak, dobrze, niech będzie. Najpierw zdjęcie. I tu widzimy, że ta dolna granica to idzie dokładnie w poprzek działek, wręcz widać, że w poprzek pól, nie wiem, jednakowym zbożem czy tam innym łubinem, czy czym zaoranych i obsianych. Nawet specjalista od zwiadu lotniczego nie wykryłby tu uzasadnienia, dlaczego ta granica tak idzie. Następny slajd. No ale tu widzimy, że w poprzek w ogóle własności poszczególnych działek i ich granic. I co jest Oczywiście nie zawsze jest tak, że granice planu w pełni respektują te struktury własnościowe czy funkcjonalne, ale taki przykład granicy to widzę bardzo rzadko, który nie ma nic wspólnego ani ze strukturą własnościową, ani z wykorzystaniem poszczególnych działek, po prostu tak jak mniej więcej, i to nawet tak mniej więcej na oko, bo to nawet nie jest równo. Można powiedzieć, że od linijki, ale to nawet to jest taka troszkę krzywa odręcznie narysowana, zupełnie w poprzek, jak powtarzam, zarówno własnościowych struktur, jak i funkcjonalnych. Skąd wynika taka granica?
Dziękuję. Pan radny Artur Różański. Proszę. Ale po kolei. Tak, jest kolejność zgłoszeń i teraz jest pan Artur Różański, a potem pan prezydent.
Panie prezydencie, ja oczywiście trzeci raz nie będę się zgłaszał do głosu i możemy przyjąć taką technikę, że my zadajemy pytanie, a pan odpowiada pytaniem. Bo na moje pytanie, ile to będzie kosztowało, pan powiedział, że ile to będzie kosztowało, ile będzie kosztowało niezrobienie tego. No panie prezydencie, ja zadałem konkretne pytanie. Ile wyrzucamy pieniędzy do kosza i dlaczego podejmujemy taką decyzję? Pan odpowiedział mi troszkę, ja zrozumiałem z tej odpowiedzi, że taka jest, tak muszę przyjąć na ten moment, być może źle zrozumiałem, pan mnie poprawi, że taka jest koncepcja nowej władzy, że uznaje, że to, co tam było, jest zbyt ryzykowne. I ja jestem w stanie tą koncepcję przyjąć, ale chciałbym, żeby pan chociaż spróbował nas do tego przekonać i jednak powiedział nam, ile kosztowały procedury do tej pory, a nie unikał tej odpowiedzi. Nawet odpowiedź, nie wiem, będzie lepsza od tej, której pan udzielił w tej chwili.
No. Dziękuję. Pan prezydent Wudarski.
Przepraszam za brak precyzji. Odpowiadam, nie wiem. Jest to nawiązanie, myślałem, że jest pewien wątek logiczny w zakresie interpelacji wygłoszonej i tutaj oświadczenia przez pana radnego Boruszkowskiego. No wykazaliśmy, że bardzo trudno określić koszty związane z konkretnymi planami miejscowymi. Być może można w jakiś sposób to przybliżyć, natomiast na dzień dzisiejszy na pytanie odpowiadam nie wiem, natomiast jestem wysoce przekonany co do tego, że koszty związane z prowadzoną procedurą planistyczną są zdecydowanie niższe na zupełnie innym stopniu, że tak powiem, wartości niż ewentualne korzyści, jakie może być miasto w zakresie nieuchwalania planu miejscowego, takiego jak znamy z projektu, który państwu radnym został pokazany. Odpowiadając na pytanie pana radnego Aleksandrowicza, poproszę o slajd ze studium. Odpowiedzią na to pytanie jest przebieg czwartej ramy komunikacyjnej, narzucone nam przez studium województwa i jest to granica, która dokładnie wyznacza przebieg tego planu miejscowego od części południowej. Tak sobie to ktoś wymyślił, natomiast czy czwarta rama komunikacyjna jest zasadna, czy tam powstanie, jest zupełnie inną kwestią, natomiast my choćbyśmy chcieli, zapisy w studium nie pozwalają nam na uchwalanie planu miejscowego innego niż widzicie państwo na tym rysunku.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Pytanie pana radnego Różańskiego jest interesujące, bym powiedział, natomiast faktycznie przy takim, powiedzmy, sposobie czy modelu organizacyjnym planowania przestrzennego, jaki przyjęliśmy w Poznaniu, gdzie mamy swoją pracownię jako jednostkę miejską, a nie zlecamy tych planów na zewnątrz, jak robi większość mniejszych gmin w Polsce, trudno przypisać te koszty do planu w momencie, kiedy gmina po prostu zleca w przetargu tak naprawdę zrobienie konkretnego planu, no to może w jakiś sposób stwierdzić, że koszty tego, a nie innego planu wniosły tyle, a tyle, choć i tak zawsze, nawet jak to jakiś urbanista, planista robi dla gminy jako zlecenie zewnętrzne, to i tak ten urzędnik w gminie jakieś rzeczy często pomocnicze wykonuje, no bo żeby stwierdzić, że roczny budżet pracowni to jest mniej więcej 5-6 milionów, a prowadzi jednocześnie sto kilkadziesiąt procedur planów miejscowych i wykonuje wiele innych analiz. Też chciałbym podkreślić, że przy okazji tego planu, który wielokrotnie obawialiśmy na komisji, wyszła nam przy okazji niejako bardzo cenna i potrzebna analiza wszystkich lokalizacji pod placówki oświatowe w obszarze Morasko-Radojewo-Umultowo. Czyli ja wcale nie uważam, że wszystko, co do tej pory było nad tym planem robione, to jest jakaś praca stracona. Raczej powiedzmy, tu się przychylam do tego, że w kontekście tego, co do tej pory zrobiono, mamy szansę na lepszy efekt ostateczny. Natomiast to nawet nie idzie tego zrobić tak, żeby podzielić tą kwotę roczną budżetu MPU na te 150 procedur, bo plany są zupełnie nieporównywalne pod kątem zaangażowania, myślę, czasowego projektantów i stąd jest duży problem przy takim modelu organizacyjnym, żeby do każdej procedury planistycznej, do każdego planu przypisać jakiś koszt bieżący funkcjonowania pracowni.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Dziękuję za merytoryczną odpowiedź pana przewodniczącego Mikoły.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji, zatem przystępujemy do głosowania. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto się wstrzymuje, kto jest przeciw w sprawie projektu uchwały PU 259/15. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 1 przeciw, 13 osób wstrzymało się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. W punkcie 8 projekt uchwały PU 253/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Taylora i Kościuszki w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor. A pan prezydent Maciej Wudarski. W sprawie poprzedniego, czy...
Tak, bardzo Szanowni proszę. Państwo radni, słowo wprowadzenia. Projekt nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Polityki Przestrzennej. Chciałbym zaproponować niestandardową procedurę prezentacji tego planu miejscowego. Poproszę panią dyrektor Janus o prezentację założeń planu, natomiast panią konserwator, której nie było na komisji, o uzupełnienie istotnych elementów dotyczących ochrony konserwatorskiej zapisanych w tym projekcie uchwały. Wiem, że dyskusja dotyczyła kwestii dosyć dużej, znaczy szczegółowości w zakresie małej architektury. Pani konserwator państwu radnym przedstawi założenia, które kierowały takimi, a nie innymi wytycznymi. Prośba, jeżeli uda się uzyskać konsensus na sali, prośba o głosowanie tego projektu uchwały, natomiast jeżeli tego konsensusu nie będzie, ja ten projekt uchwały wycofam i przygotujemy uchwałę o ponowieniu procedury w niezbędnym zakresie. Informuję, że będzie ona wymagała ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, czyli w takim przypadku projekt do państwa trafi za około 3 miesiące. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zatem prosimy o prezentację.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Taylora i Kościuszki. Jest to niewielki obszar, powierzchnia około 1350 metrów kwadratowych. Plan ten był sporządzany na wniosek Komisji Rewitalizacji oraz Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania. Dwa takie plany sporządzamy w mieście, jeden właśnie na tym obszarze, a drugi przy ulicy Nowowiejskiego. Są to tereny, na których były kiedyś stacje benzynowe, tereny, które należą do Orlenu. Natomiast po zlikwidowaniu stacji benzynowych była taka wola radnych tych komisji, aby zapisać na tych obszarach skwery miejskie, place, w każdym razie wyłączyć te tereny z zabudowy. I pierwszy właśnie z tych obszarów, czyli rejon ulicy Taylora i Kościuszki, dzisiaj przedstawiam. Tak wygląda w tej chwili ten plac od strony obiektów dyrekcji kolei. Jest ulica oraz plac porośnięty trawą, krzewami. Zostały złożone wnioski do tego planu, wnioski podpisane przez wielu mieszkańców tego obszaru, aby na tym terenie stworzyć skwer, zieleń, teren ogólnie dostępny, teren publiczny, żeby tego terenu nie zabudowywać. W trakcie sporządzania planu miejscowego przeprowadziliśmy dyskusję wewnętrzną wśród jednostek miejskich, również w pracowni, jak ten plac, jak to miejsce powinno wyglądać i ze względu na swoje bardzo specyficzne położenie, a więc w bezpośrednim sąsiedztwie właściwie znajdujące się na przedpolu obiektu reprezentacyjnego, obiektu dyrekcji kolei oraz przy skrzyżowaniu bardzo ruchliwych ulic związanych z ringiem Stibena. Uznaliśmy, że teren ten powinien pozostać skwerem bądź placem miejskim. Jest to oczywiście zgodne ze studium, także cały projekt planu był sporządzany zgodnie ze studium. Zapisy dla tego obszaru faktycznie ograniczają możliwość obiektów małej architektury, które na tym terenie mają się znaleźć. Są one ograniczone do takich obiektów, które stworzą na tym obszarze plac bądź skwer miejski z ławkami, z alejkami. Natomiast nie przewiduje się tutaj na tym obszarze wysokiej zieleni czy obiektów takich społecznościowych typu place zabaw dla dzieci czy siłownie na wolnym powietrzu. Tego typu obiekty są realizowane w najbliskim bardzo sąsiedztwie w parku, także tam jest pełen jakby zakres na bardzo wysokim w sumie poziomie realizowany właśnie tych funkcji. Również te funkcje nadal się w tej chwili tam rozwijają, rozbudowują. W najbliższym czasie ma podobno powstać tam skatepark. Także tak wyglądają zapisy planu miejscowego. Koszty uchwalenia tego planu, oczywiście te koszty tutaj są związane z wykupem działki, która miałaby być przeznaczona na cel publiczny, również wynikające z utraty przez miasto opłat z wieczystej dzierżawy czy z podatków za ten obszar. I zostały wyliczone na poziomie minus milion, niecały 1 200 000. Projekt przeszedł całą procedurę, został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Został również wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu nie wpłynęła żadna uwaga do tego projektu. W związku z tym w takim kształcie, w jakim wypracowaliśmy zagospodarowanie tego placu, w takim kształcie przedstawiamy Państwu radnych projekt do uchwalenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja po dosyć długiej dyskusji przedstawiła wniosek, który przyjęła. Wniosek w głosowaniu przyjęła 8 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące. Mianowicie komisja wnosi do Rady o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w projekcie planu w zakresie możliwości lokalizacji obiektów małej architektury i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie. Czy w imieniu komisji pan przewodniczący by to uzupełnił, tą opinię? Bardzo proszę, pan przewodniczący Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, faktycznie niektóre szczegółowe zapisy wzbudziły pewne wątpliwości komisji. Być może one zostaną za chwilę przez panią konserwator wyjaśnione. Ja trochę tylko, powiedzmy, kontekst przypomnę. Mianowicie ten plan został w dużej mierze wywołany z uwagi na to, że jest to obszar będący częścią dość ważnej przestrzeni publicznej w Śródmieściu Poznania. Natomiast tam wcześniej była stacja benzynowa. Analogiczna sytuacja dotyczy jednego terenu też w Śródmieściu, narożnik ulic Nowowiejskiego i 23 lutego. No i chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której użytkownik wieczysty, którym jest Orlen, będzie próbował, do czego miałby prawo, gdyby nie było tam planu miejscowego, uzyskać tam warunki zabudowy, stawiając miasto przed pewnymi faktami dokonanymi. Stąd też, powiedzmy, ten plan miejscowy obejmuje w zasadzie tylko tę działkę Orlenu, bo cel był jakby nie, żeby przesądzić o wyglądzie tak naprawdę do końca, czy całej koncepcji tego placu, który jest znacznie szerszy, bo on obejmuje jakby całą przestrzeń na tym skrzyżowaniu trzech ulic, które tam są, Kościuszki, Taczaka i Taylora, a właśnie miał taki bardziej utylitarny charakter w celu zabezpieczenia tutaj, powiedzmy, interesów miasta i tego terenu. Stąd też jest niewykluczone, że taka kompleksowa koncepcja zagospodarowania tego placu miejskiego. No, być może wymagałoby na przykład jakiejś procedury konkursowej, jakiegoś takiego ciekawego spojrzenia urbanistów czy architektów na całą przestrzeń pomiędzy budynkami, które tam stoją. Stąd też jakby zwróciliśmy uwagę na zapis, który z jednej strony wprowadza generalny zakaz obiektów małej architektury, a z drugiej strony dopuszcza takie elementy jak właśnie fontanny, ławki, donice, pojemniki na zieleń niską, oświetlenia i kosze na śmieci. W zasadzie jest to, no powiedzielibyśmy, 90 czy 95% tych możliwości czy właśnie elementów obiektów małej architektury, które mogłyby tam powstać, tak? Ale z drugiej strony, no jeżeli byśmy chcieli kiedyś tam zrobić jakiś konkurs taki na wizję być może jakąś nawet bardziej artystyczną, jest to pewne ograniczenie dla przyszłej wizji tego obszaru, ponieważ pojęcie obiektu małej architektury z prawa budowlanego jest nie do końca zdefiniowane tak naprawdę prawnie. To nie jest katalog wyczerpujący przykładów, które jest podany w prawie budowlanym, więc taka większa nieco otwartość tego katalogu, myślę tu o jakichś formach różnych, powiedzmy takich artystycznych, jakiejś rzeźby, czy innego elementu, który mógłby urozmaicić ten miejski plan, być może byłby interesujący i z góry wykluczać go w tym planie byłoby być może przedwczesne, ale jak już mówiłem, ta dyskusja na komisji odbyła się bez pani konserwator, więc być może te wyjaśnienia dzisiaj na sesji spowodują, że tutaj część wątpliwości zostanie rozwiana albo jakaś zmiana opinii wśród radnych też się pojawi. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę wobec tego panią konserwator.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, przypomnę, wnioskowany plan dotyczy obszaru ścisłej ochrony konserwatorskiej w obrębie ringu Sztibena w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zabytkowego. I na tym obszarze, co jest ważne, nie chronimy tylko samych obiektów zabytkowych, ale również ich bezpośrednie otoczenie, również osie widokowe, widoki perspektywiczne. Także jest to bardzo kompleksowa ochrona. Z konserwatorskiego punktu widzenia teren powinien bezwzględnie zachować charakter reprezentacyjny, niezabudowany. Tutaj powinna być wprowadzona oczywiście zieleń, ale wyłącznie jako skwer z małą architekturą. Zieleń na przedmiotowym terenie, tak jak w założeniu pierwotnym placu, powinna być niska, tak by nie przesłaniała elewacji zabytkowego gmachu dyrekcji kolei. Oczywiście na tym obszarze też nie ma możliwości lokalizowania żadnych wolnostojących urządzeń reklamowych. Reasumując, z konserwatorskiego punktu widzenia dopuszczamy zieleń, preferowana zieleń niska, małą architekturę, elementy oświetlenia, kosze na śmieci, donice, fontanny. I uważam, że jest to szeroka, wystarczająca oferta zagospodarowania jak na tak stosunkowo niewielki obszar. Nie wyobrażam sobie posadowienia tutaj żadnych obiektów kubaturowych. Poza tym, o czym już mówiła pani dyrektor, funkcje rekreacyjne realizowane są na przykład w bezpośrednio położonym zabytkowym parku Marcinkowskiego, gdzie znajduje się już duży plac zabaw, skateparka, w najbliższym czasie powstanie siłownia. Także dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby w imieniu klubu zabrać głos? Czyli otwieram debatę indywidualną i teraz już dyskusja na temat szczegółów. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja mam pytanie jedno. Zainteresowała mnie ta zieleń niska i wysoka. No, obok na ulicy Kościuszki w znacznie mniej sprzyjających warunkach jakieś pojedyncze drzewa jeszcze się uchowały. Na tych zdjęciach z tego placu też jakieś jedno czy drugie drzewo widzieliśmy. Oczywiście nikt nie myśli, żeby na tym niewielkim skwerze jakiś gęsty las wyrósł, czy lasek. Natomiast zadziwiło mnie to, że zarówno pani konserwator, jak i tutaj pani inżynier mówiła, że tam nie może być zieleni wysokiej, to znaczy, że w tej przestrzeni w ogóle nie może być żadnego drzewa posadzonego. Czy jedno, czy dwa, czy trzy drzewa by przesłaniały przecudny budynek dyrekcji kolei? Nie wiem, wydaje mi się, że nie, ale to mnie zaskoczyło i jakbym mógł prosić o odpowiedź dlaczego.
Pan radny przewodniczący Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
ja chciałem tylko jakby doprecyzować, czego dotyczyły wątpliwości. Tak, one nie dotyczyły tej zieleni wysokiej w przypadku komisji, bo tutaj przyjęte były te argumenty. Pani konserwator powiedziała, że jakby widzi tam skwer z małą architekturą, stąd też nasze wątpliwości wzbudził zapis, który mówi o zakazie obiektów małej architektury i jednocześnie dopuszcza tylko, powiedzmy, te określone, konkretne formy tej małej architektury, no w postaci właśnie ławek, fontan, donic i pojemników na zieleń niską oraz oświetlenia i koszy na śmieci. Z drugiej strony ja rozumiem, bo na przykład w kontekście definicji tej prawnej obiektów małej architektury się pojawiają też, że to są piaskownice, huśtawki, drabinki. Rozumiem, że to są akurat urządzenia, które nie do końca pasują do tego miejsca. Tu się też mógłbym nawet zgodzić. Natomiast jakby sam sposób sformułowania tego zapisu jest taki, że on na przyszłość mimo wszystko pewne rzeczy w jakiś sposób ogranicza. Tak? Jeżeli będzie kiedyś projektant, architekt, który będzie chciał umeblować tą przestrzeń w jakiś ciekawy sposób, to ma do dyspozycji tylko ławkę, donicę, fontannę
i pojemnik na zieleń.
I pojemnik na zieleń niską, tak? A czasami są pewne inne elementy przestrzeni miejskiej, które w jakiś sposób też ciekawie można zaaranżować. To niekoniecznie musi być jakiś posąg, tak, pomnik gigantyczny, ale powiedzmy, można się spodziewać czegoś takiego w takim miejscu akurat jakiegoś bardziej artystycznego być może i obawiam się, że wtedy w tym wąskim katalogu rzeczy dopuszczonych to się nam nie będzie mieściło. Tak? Trochę sobie sami założymy jakieś z góry, powiedziałbym tu, ograniczenia także na przyszłych projektantów, które być może są zbyt daleko idące, a tak naprawdę no, podejrzewam, że jeżeli to będzie teren miejski, to i tak jakby tutaj ta kontrola w dużej mierze będzie jakoś nasza zachowana, bo nie podejrzewam, żeby to na przykład Orlen zrobił tu jakieś bardzo ciekawe przestrzenie publiczne. Raczej będzie chciał się w jakiś sposób z miastem, podejrzewam, wymienić na te grunty. Dziękuję.
I pan radny przewodniczący Różański. Bardzo proszę.
Ja pewnie powinienem umieć sam to doczytać i przepraszam i obiecuję poprawę na przyszłość, natomiast w tej chwili po prostu łatwiej zadać mi pytanie. Czy w ramach tego planu jest możliwe umieszczenie tam parkingu podziemnego?
Tak, projekt tego planu dopuszcza lokalizację parkingu podziemnego, właściwie części parkingu podziemnego, bo ten parking może znaleźć się na większym obszarze.
Dziękuję. I jeszcze raz pan radny Różański.
Powiem tylko, choć w teorii jestem zwolennikiem parkingów podziemnych, to praktyka realizacyjna przy parkingu zrobionym pod Placem Wolności i odejście ściany przy bazarze i odejście ściany przy kamienicy, w której mieszkam, najprawdopodobniej na skutek zaburzenia stosunków wodnych przez budowę tego parkingu, skłania mnie do wniosku, że technologie realizacyjne stosowane w Polsce niestety nie gwarantują bezpieczeństwa sąsiednim kamienicom przy takim zapisie planu.
Dziękuję. Padło kilka pytań w tych wypowiedziach, tak, w związku z tym proszę o usłuchanie.
Już odnoszę do pytań. Co do katalogu tutaj obiektów dopuszczonych, to został on doprecyzowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, także może tutaj pani dyrektor udzieli szczegółowej odpowiedzi. Ja w swoich wytycznych zapisałam, jeszcze raz cytuję, teren powinien pozostać reprezentacyjny, niezabudowany i urządzony wyłącznie jako skwer z zielenią i małą architekturą. W swoich wytycznych nie uściślałam konkretnie, o jakie obiekty chodzi. Co do tutaj zieleni wysokiej czy niskiej, no to zapewne będzie to oczywiście zależało. Wiemy, że zieleń może być w różnej skali zaproponowana w mieście i w różnej formie. Natomiast no, historyczne plany pokazują nam i historyczne założenia, że takiej zieleni wysokiej na tym obszarze w otoczeniu obiektu gmachu tej kolei nie było.
I właśnie ta sytuacja wywołała dyskusję na komisji, że z jednej strony zapisany jest zakaz obiektów małej architektury i dopuszczone tylko kilka form tej małej architektury. I stąd wniosek, który brzmi tak, jak cytowałem na początku, żeby jednak w tej sprawie być może zweryfikować. Zobaczymy, czy Rada go przyjmie. Pani radna Katarzyna Kretkowska, bardzo proszę.
Ja mam jedną prośbę techniczną. Czy moglibyśmy, dyskutując nad planami, mieć jednak wyświetlone te plany? Byłoby łatwiej dyskutować. Oczywiście mamy je w naszych laptopach. Te rysunki są mało precyzyjne w sumie.
To proszę prezentację.
Natomiast
pani radnej
chciałam dopytać, zanim zadam pytanie kolejne, rozumiem, że ten plan obejmuje teren dawnej stacji, zlikwidowanej stacji benzynowej, tak?
Tak.
Ten plan obejmuje zlikwidowaną stację.
Teren stacji, tak. Oraz ulicę między stacją a kolejnym.
Tak. Ja wiem, tylko sam teren po stacji. I chciałam w związku z tym przypomnieć, że Komisja Rewitalizacji w poprzedniej kadencji wystąpiła o to, by przywrócić tereny po likwidowanych stacjach benzynowych miastu i w przypadku dwóch terenów to się udało. To znaczy, by zlikwidować te stacje i by mogły te tereny być wykorzystane na rzecz mieszkańców. I wydaje mi się, że kiedy dyskutowaliśmy na tej komisji rewitalizacji o likwidowanej stacji przy ulicy Kościuszki, o tym terenie, to myśleliśmy o zagospodarowaniu tego na jakieś cele rekreacyjne, właśnie małą architekturą. Chyba to było w okresie, kiedy ulica Taczaka była też przekształcana w takie miejsce, gdzie ogródki kawiarniane wychodzą na ulicę, o ile to jest możliwe. I chyba nawet może myśleliśmy o jakimś ogródku tak zwanym piwnym czy kawiarnianym na terenie tej dawnej stacji. I trochę nie rozumiem, dlaczego tutaj wprowadzono taki całkowity zakaz w związku z tym tej małej architektury i wprowadzenia jakichś funkcji, no przecież o które się uzupełnia tereny zielone, skwery, parki. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Wudarski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo radni, nie widzę przekonania na Waszych twarzach i w trakcie dyskusji. Proponuję Radzie przyjęcie tego stanowiska Komisji Polityki Przestrzennej, które będą dla nas wytyczne do ponowienia procedury w niezbędnym zakresie i tak jak powiedziałem, w terminie pewnie do 3 miesięcy się do Rady Miasta z powrotem z tym planem zgłosimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tylko zdaje się, było jeszcze pytanie do Pani Dyrektora, więc chciałbym przed tym głosowaniem, żeby to o tą małą architekturę, bo padło pytanie o małą architekturę do Pani konserwator, a pani konserwator odesłała do pani dyrektor, więc dla jakości tej rozmowy no, trzeba dokończyć tą dyskusję, a potem będziemy głosować.
Kwestia ograniczania tego zakresu elementów małej architektury, które mogą się znaleźć, ona następowała podczas sporządzania planu miejscowego, wynikała z wniosku pani konserwator, wynikała również z wniosków, tak, bo to był wniosek mieszkańców podpisany przez wiele osób. Można powiedzieć, że zdanie mieszkańców było takie, żeby zrobić tam skwer, na którym nie będzie możliwości zbierania się jakiejkolwiek patologii. Tak? Najbardziej się mieszkańcy obawiali tutaj takiej funkcji tego placu. I również jakby ograniczenie to wynikało z tych potrzeb mieszkańców. Na etapie już opiniowania z panią konserwator również zostały wyłączone z tego obszaru pomniki jako tutaj zdaniem pani konserwator niewłaściwy element na tym placu i ten katalog no, został zawężony do tego, który w tej chwili państwu przedstawiamy. Także jakby to jest wynik nakładających się różnych rozmów i wniosków.
Dobrze, w związku z tym Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
No, bym nie pytał się, gdyby nie padło no, ciekawe stwierdzenie, że te zapisy mają zapobiegać gromadzeniu się patologii na tym obszarze, bo to jest dość intrygujące. Jakby można było wytłumaczyć, w jaki sposób ten zapis o zakazie lokalizacji obiektów małej architektury, a dopuszczeniu ławek, donic, fontan, ma mieć wpływ na jakby tutaj dobór, że się tak wyrażę, społecznego składu osób, które będą się tam gromadziły, bo akurat muszę przyznać, że nie do końca to rozumiem, bo patrząc na to, że jakby w pełnym katalogu powiedzmy tych obiektów małej architektury, który wynika z prawa budowlanego, są na przykład piaskownice, sztawki i drabinki, To rozumiem, że wyłączenie tych elementów to jest właśnie ten element przeciwdziałania gromadzeniu patologii. Się patologii, bo no, tak bym to interpretował, szczerze mówiąc, jakby dosłownie brać tą wypowiedź pani dyrektor, więc chciałbym jednak, żeby to było doprecyzowane, w jaki sposób z jednej strony wprowadzenie generalnego zakazu obiektów małej architektury, ale dopuszczenie, tak, to było ławki, donice i fontannę, w jaki sposób ma odpowiadać na ten wniosek dotyczący no, niegromadzenia się patologii na tym skwerze.
Ale czy ja mógłbym poprosić, żeby potraktować to pytanie jako retoryczne, a przegłosować rozstrzygnięcie?
No nie,
czy nie byłoby lepiej?
Ale to jest istota tego stanowiska. Tak? Chcemy wiedzieć, po co jest ten zapis, bo może on ma jakąś intencje i sens, tylko jeszcze go nie wchytamy.
No właśnie, no dobrze. W takim razie pani radna Katarzyna Kretkowska.
Nie, to ja poczekam na odpowiedź pani dyrektor, bo miałam pytać mniej więcej o to samo. Tak, tutaj mnie powstrzymał pan przewodniczący Ganowicz, ale pan Łukasz Mikuła zapytał, więc ja chciałam kontynuować, ale poczekam na odpowiedź. Na już udzielone pytanie.
Bardzo proszę pani dyrektor w takim razie. Kto odpowie na pytanie pana radnego? Pan prezydent Wudarski.
Obawiam się, że nie odpowiem precyzyjnie, natomiast no, przyjmujemy państwa opinię, pytanie retoryczne pana radnego Mikuły jako pewne wytyczne w zakresie sporządzania tego planu i jakby pewnego nakazu ponownej refleksji, tak, nad tym, co się w tej chwili wydarzyło, się oczywiście pochylimy i proponuję tak zakończyć.
Dziękuję. Zatem wniosek jest o stwierdzenie konieczności dokonania zmian w projekcie planu w zakresie możliwości lokalizacji obiektów małej architektury i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie. I taki wniosek przedstawiam państwu radnym do przegłosowania. I pytam, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w sprawie tego wniosku. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 1 głos przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada stanowisko w sprawie tego projektu podjęła. Rozumiem, że w związku z tym pan prezydent wycofuje projekt, tak? Pan prezydent Maciej Wudarski.
Tak, wycofuję projekt.
W związku z tym nie będziemy go już dalej opiniować. Natomiast po podjęciu takiej decyzji powinien się pojawić projekt uchwały w sprawie konieczności ponowienia procedury w niezbędnym zakresie. Czy on się pojawi jeszcze dzisiaj, czy na następnej sesji? Mam takie techniczne. Na następnej sesji, tak? Dobrze. Czyli nie będziemy w tej sprawie już uzupełniali porządku obrad. Zatem punkt 8 został zrealizowany. Skończył się wycofaniem projektu z obradowania. I punkt 9 projektu uchwały PU 285/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Piastowskie w Poznaniu. Bardzo proszę pani dyrektor o przedstawienie projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Piastowskie w Poznaniu dotyczy obszaru o powierzchni około 40,5 hektara. A konkretnie właśnie osiedla Piastowskiego. Jest to jeden z tych projektów planów miejscowych, które sporządzamy w celu ochrony modernistycznych założeń osiedli. I w związku z tym właśnie konsekwentnie w ten sposób ten plan został sporządzony. Na tym slajdzie widać granice planu. Od strony zachodniej graniczy bezpośrednio z uchwalonym planem dla parku nad Wartą, a od części północnej z planem dla Politechniki Poznańskiej. Jest to właściwie obszar w większości zabudowany. Zabudowany przede wszystkim zabudową mieszkaniową w modernistycznym układzie, a także zabudową usługową służącą mieszkańcom tego osiedla. Jednakże problemem na wszystkich zresztą osiedlach modernistycznych są następujące zwroty działek poprzednim właścicielom i również ten problem dotyczy tego osiedla i w tym celu, aby uniemożliwić dogęszczenie tego osiedla w sposób niekontrolowany, dlatego został sporządzony ten plan miejscowy. W tej chwili sytuacja własnościowa jest taka, że w większości należy ten obszar w różnej formie własności, ale do spółdzielni mieszkaniowej, właśnie z enklawami działek prywatnych, tych, które już zostały zwrócone. Oczywiście toczą się również postępowania zwrotowe dla wielu innych działek. Projekt planu został sporządzony zgodnie ze studium. W studium teren ten jest zapisany jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Również częściowo w ten obszar sporządzania planu miejscowego wchodzi teren dróg głównych ruchu przyspieszonego. Projekt planu, który dzisiaj przedstawiam, odzwierciedla właściwie obecne zagospodarowanie, a więc w większości jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, enklawy zabudowy usługowej, również w większości już zrealizowanej bądź istniejącej, która wymaga wymiany na nowe obiekty. Tak wygląda to na wizualizacji, która wskazuje na to, że właściwie niewiele się tutaj zmienia. Właściwie jedynymi zmianami, które wprowadzamy w tym planie, to realizacja trzech obiektów na obecnych parkingach terenowych, możliwość realizacji parkingów wielopoziomowych z usługami w parterze. Oj, przepraszam. Sporządzono do tego projektu planu prognozę środowiskową oraz prognozę finansową. Ta prognoza finansowa jest dodatnia, ponieważ wskazuje możliwość wzrost podatku od tych właśnie obiektów usługowych, o których mówiłam wcześniej. Natomiast w prognozie finansowej nie są ujęte ewentualne możliwe roszczenia, które tutaj wystąpią. O tych roszczeniach powiem na końcu prezentacji. Projekt planu przeszedł całą procedurę formalną. Był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęły 4 pisma z uwagami, z 5 uwagami. W sumie 2 uwagi zostały przez prezydenta uwzględnione, 3 uwag prezydent nie uwzględnił i teraz omówię te 3 nieuwzględnione przez prezydenta uwagi. 2 pierwsze uwagi dotyczyły ewentualnej realizacji parkingów nazwanych przez składającego te uwagi jako parkingi naziemne, zielone, w miejscach, w których projekt planu przewiduje zachowanie zieleni i zakazuje wprowadzania miejsc postojowych. Pierwsze z tych miejsc znajduje się w takim specyficznym miejscu u zbiegu ulic osiedlowych. Jest to teren w tej chwili wyglądający w ten sposób, zagospodarowany zielenią. Również jakby przeciwwagą do tej uwagi są wnioski, które były składane do tego planu o zachowanie właśnie tych terenów zieleni, ogólnie jako terenów zieleni osiedlowej, podpisane przez w sumie prawie 4000 osób. Także dlatego prezydent ten wniosek, tę uwagę odrzucił, a drugi obszar, również o taki parking, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, w którym prowadzona jest rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych. Również jest to teren zagospodarowany zielenią, również wyłączony z możliwości parkowania na wniosek mieszkańców. Także również z tego powodu prezydent tej uwagi nie uwzględnił. I trzecia nieuwzględniona uwaga przez prezydenta dotyczy tych działek zaznaczonych na niebiesko. Jedna z tych działek, ta najbliżej Warty, została już zwrócona poprzednim właścicielom. Dla tej działki, na której kiedyś mieściła się restauracja kasztelańska, tutaj procedura zwrotowa została zakończona odmownie. Natomiast dla tej działki ta procedura jest w toku. Została złożona uwaga o to, aby przeznaczyć te tereny pod zabudowę mieszkaniową bądź zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Ta uwaga została przez prezydenta odrzucona i zaraz powiem dlaczego. Część tych terenów przeznaczona jest i tak była przeznaczona w planie realizacyjnym pod zieleń osiedlową i tutaj jest ten sam argument co przy parkingach, a więc wnioski mieszkańców o to, aby zachować tą zieleń osiedlową. Natomiast obszary, na których wskazywane są usługi, są to również obszary usługowe, które od początku realizacji tego osiedla takimi kompleksami były usługowymi. Wymagają one przebudowy, remontu, rewitalizacji, natomiast uważamy, że powinny zostać w tej funkcji, w jakiej były zapisane od początku realizacji tego osiedla. Tutaj były składane wnioski o wydanie warunków zabudowy dla tej działki przy parku nad Wartą plus dla obszaru dawnej Kasztelańskiej. To jest wizualizacja z wniosku o wydanie warunków zabudowy. Tutaj mamy decyzję odmowną o wydanie warunków zabudowy. Natomiast dla tego obszaru był złożony wniosek o wydanie warunków zabudowy przez UWI i na zabudowę wielokondygnacyjną, mieszkaniowo-usługową. Został ten wniosek zawieszony na wniosek składającego. A w tej chwili mamy kolejny wniosek o wydanie warunków zabudowy na ten teren złożony przez osoby, które starają się o zwrot tej działki. Tutaj jeszcze jako argument do odrzucenia tej uwagi plan realizacyjny osiedla Piastowskiego, gdzie wyraźnie są wskazane te obiekty usługowe i zieleń, która jest łącznikiem z Wartą, a na tym rysunku już pokazującym cały układ parków na Ratajach wyraźnie widać, jakie istotne znaczenie ma ten ciąg zieleni w całym układzie zieleni Rataj. Także w związku z tym te uwagi zostały odrzucone i projekt planu umożliwia pozostawienie w takiej formie osiedla Piastowskiego. W kontekście postępowań zwrotowych, tak jak mówiłam, trzy obszary to są już działki zwrócone, natomiast te zaszrafowane na czerwono obszary są to te postępowania, które są w toku bądź były w toku w trakcie sporządzania planu miejscowego. Na tych zaznaczonych na czerwono Wydział Gospodarki Nieruchomościami wskazał możliwość wystąpienia roszczeń odszkodowawczych. Ponieważ w planie ogólnym cały ten obszar był zapisany jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. I tak przy rondzie Rataje dla tych działek, które zostały w projekcie planu wyłączone z zabudowy, istnieje możliwość roszczeń, ponieważ 29 października, czyli kilka dni temu, właściciele tych działek złożyli pismo do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, że jeżeli ten teren nie zostanie wyłączony z uchwalonego planu miejscowego, to będą wnosili roszczenia. Wszystkie swoje działki zgodnie z operatem szacunkowym, który załączyli, wyceniają na 3 774 000. Proporcjonalnie policzyliśmy, jaka część tych działek znajduje się w projekcie planu. To jest kwota według oczywiście szacunków właścicieli 2 917 000. Jest to w tej chwili urządzona zieleń osiedlowa, działka prywatna. Kolejne możliwe ryzyko roszczeń o odszkodowania to jest właśnie ten teren zwrócony nad Wartą w sąsiedztwie kompleksu byłej Kasztelańskiej. To jest działka o powierzchni 3 074 m2. Wyłączona w projekcie planu z zabudowy oraz możliwość ewentualnych roszczeń, jeżeli nastąpi zwrot, w tej chwili jeszcze zwrotu tych działek nie ma, dla tych terenów tego łącznika zieleni między Wartą a dalszymi parkami ratajskimi i możliwość roszczeń o odszkodowania dla zwróconych działek w południowej części. Również tutaj teren ten jest wyłączony z zabudowy. Powierzchnia tych działek to 938 metrów kwadratowych. Jednakże uchwalenie planu wydaje się racjonalne ze względu na ochronę tej zabudowy modernistycznej, niedogęszczanie, Natomiast kolejne zwroty mogą powodować jeszcze większą możliwość roszczeń. Co do oczywiście kwestii zasadności tych roszczeń, no to będzie to już rozstrzygane przez sądy. Być może nie będą one zasadne. Także proszę Państwa radnych o... Tak, mówiłam o tym.
Dobrze.
Tak, mówiłam o piśmie, że wpłynęło kilka dni temu pismo od właścicieli. Proszę Państwa radnych o rozpatrzenie tych trzech uwag nieuwzględnionych przez prezydenta i przyjęcie tego projektu planu. Dziękuję bardzo.
Dobrze. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie. 7 za przy 2 głosach wstrzymujących. Czy ktoś chciałby tę opinię uzupełnić, czy zabrać głos w imieniu komisji, czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu? Pan radny Adam Pawlik, bardzo proszę. Organizacyjnie, nim pan radny dojdzie do mównicy, powiem, że ja po tym chciałbym ogłosić przerwę, bo już wiem, że niektórzy się tego domagają, ale chciałbym zamknąć ten projekt uchwały, bo to jest ostatni projekt planistyczny. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Szanowni Państwo, projekt planu miejscowego, nad którym w tej chwili obradujemy, spełnia w pełni oczekiwania ratajskiej społeczności lokalnej. Spełnia w pełni oczekiwania Rady Osiedla, która reprezentuje mieszkańców, między innymi mieszkańców osiedla Piastowskiego. Powiem tak, celem wywołania tego planu miejscowego jeszcze w zeszłej kadencji była ochrona interesów tych mieszkańców, była ochrona obecnego sposobu zagospodarowania tego osiedla mieszkaniowego. Co do zasady, wywołując plany miejscowe dla osiedli ratajskich, ale nie tylko ratajskich, piątkowskich, mamy zawsze ten sam cel, żeby zachować sposób obecnego zagospodarowania tych osiedli. Dlaczego? Ponieważ mamy paradoks prawny w naszym kraju, co do zasady, polegający na tym, że ja nie będę się wypowiadał na temat formy wywłaszczania 10 lat temu dawnych właścicieli, ale co do zasady, właściciele byli wywłaszczani na cele budownictwa mieszkaniowego. Wywłaszczono cały obszar i oni w tej chwili powołują się na to, że nie każda część działki została zabudowana budownictwem mieszkaniowym i na tej podstawie uzyskują zwroty. No proszę Państwa, wywłaszczano cały obszar potrzebny na wybudowanie osiedla. Osiedle to są mieszkania, to są szkoły, to są przedszkola, to są chodniki, to są również place zabaw, czy w ogóle tereny zielone potrzebne do obsługi całego tego osiedla. I tak zostało to wykonane zgodnie z tym, co powiedziała pani dyrektor, zgodnie z planem realizacyjnym. Plan realizacyjny zakładał wszystkie te funkcje, które zostały wykonane. I naszym celem, celem Rady Osiedla Rataje, która również wnioskowała o wywołanie i uchwalenie tego planu miejscowego, była ochrona obecnego status quo. Niestety zamierzenia, po pierwsze, firmy UWI były zupełnie inne. Firma UWI nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości naprzeciwko kościoła na osiedlu Piastowskim, a mimo wszystko występowała o warunki zabudowy. Chciała wybudować 5 czy 6 budynków wielorodzinnych na tym obszarze. W tej chwili pojawiają się osoby, które mówią, że są właścicielami tych nieruchomości. Nie są. Właścicielami nieruchomości naprzeciwko kościoła na osiedlu Piastowskim, właścicielem tych nieruchomości jest miasto Poznań. Co prawda trwa tam postępowanie zwrotowe. Jeszcze raz przypominam, że celem uchwalenia tego, wywołania tego i uchwalenia tego planu jest ochrona obecnego sposobu zagospodarowania. Ten sposób zagospodarowania spełnia oczekiwania. Mieszkańcy nie chcieliby, aby wszystkie pozostałe tereny zielone, które były w planie realizacyjnym przewidywane, zostały zabudowane. Dodatkowo, jako argument powiem tak, tereny, na przykład teren podawnej Kasztelańskiej jest w naszym planie miejscowym przewidziany z funkcją U, czyli usługi. zawsze był planowany jako U i pozostawiamy go jako U. Obiekty handlowe na osiedlu Piastowskim przy Kasztelańskiej również spełniają funkcję U i w planie miejscowym pozostawiamy je jako U. W związku z czym obecny sposób zagospodarowania tych nieruchomości pozostaje bez zmian po uchwaleniu tego planu miejscowego. Jedyna zmiana w tym planie miejscowym jest taka, że znowu wychodzimy naprzeciw ratajskiej społeczności, czy też społeczności z osiedla Piastowskiego i proponujemy lokalizację trzech wielokondygnacyjnych parkingów, dlatego że jest gigantyczny problem z parkowaniem generalnie na osiedlach ratajskich i w tym celu chcielibyśmy, spółdzielnia mieszkaniowa również, wybudować trzy parkingi wielopoziomowe po to, żeby ten problem parkingowy starać się rozwiązywać. Konkludując, w imieniu mieszkańców osiedla Piastowskiego, Rady Osiedla Rataje, uprzejmie proszę Wysoką Radę o pozytywne zaopiniowanie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń, zatem rozstrzygniemy uwagi. Uwagi są, przypominam, trzy zgłoszone i zgodnie z procedurą, żeby móc projekt uchwały podjąć, powinniśmy te trzy uwagi jako nieuwzględnione przez prezydenta odrzucić w głosowaniu. Będę teraz Państwu przypominał te trzy uwagi i prosił o rozstrzygnięcie w głosowaniu. Jeszcze raz. Mówiąc prosto, jak ja przeczytam jakąś uwagę, to jeśli ktoś chce ten projekt uchwalić, powinien głosować przeciw. Ale to nie w tej chwili. Nie wiem, my nie jesteśmy miejską pracownią urbanistyczną, ani prezydentem miasta Poznania. Tam jest nagłówek MPU, prezydent miasta Poznania. Przepraszam bardzo, proszę mi pozwolić prowadzić sesję. Tak? Uwaga zgłoszona, pierwsza uwaga zgłoszona przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych. To jest uwaga dotycząca zbudowania parkingu zielonego o nawierzchni przepuszczalnej. To jest ten pierwszy wskazywany przez panią dyrektor w prezentacji i ta uwaga została nieuwzględniona w projekcie planu. W związku z tym chciałbym, pani radna Katarzyna Kretkowska. Ja chciałem głosować już, no. To proszę pytanie w takim razie.
Ja bym prosiła o doprecyzowanie, co będzie oznaczało przyjęcie tej uwagi, a co odrzucenie tej uwagi. W kontekście konkretnie tego parkingu. Bo...
Odrzucenie tej uwagi będzie powodowało, że zostanie tam zieleń i drzewa, które tam są i nie będzie możliwości zbudowania tam naziemnego parkingu zamiast tej zieleni. Co prawda to jest o nawierzchni przepuszczalnej, ale trzeba było tą zieleń usunąć i naziemny parking zbudować. To było omawiane na komisji szczegółowo.
Dobrze, nie, tylko że okej.
Tak? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi? Kto jest przeciw uwzględnieniu tej uwagi? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. Jedna osoba za, 31 przeciw. Rada uwagę odrzuciła. Druga uwaga, która została zgłoszona przez Spółdzielnię Mieszkaniową Osiedle Młodych, to jest o ten drugi parking zielony, naziemny na nawierzchni przepuszczalnej. Drugi w kolejności omawiany przez panią dyrektor. Kto jest za uwzględnieniem tej uwagi, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Proszę o wynik. Jeden głos za, 30 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada również tę uwagę odrzuciła. Dlaczego pani radna taki wynik głosowania komentuje o Jezus? Trzecia uwaga zgłoszona przez grupę mieszkańców reprezentowanych przez Kancelarię Prawną, która dotyczy zgody na zabudowę na terenie za Kasztelańską i powiększenia terenu zabudowy wokół tych obiektów handlowych i przeznaczenie tego pod zabudowę. Przypominam, niezgodną z zapisami studiów, czy z intencjami zapisów studiów, jeśli dobrze pamiętam. I kto z państwa jest za uwzględnieniem tej uwagi, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik. 0 za, 32 przeciw. Rada również tę uwagę odrzuciła. I ponieważ rozstrzygnęliśmy uwagi zgodnie z propozycją prezydenta, możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały, a zatem kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały o numerze PU 258/15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Piastowskie w Poznaniu. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor z zespołem. Zamknęliśmy blok uchwał dotyczących planowania przestrzennego. Nim ogłoszę przerwę w tej chwili, chciałem państwu zasygnalizować, że ponieważ nie jest bardzo obfity ten porządek dzisiejszej sesji, być może moglibyśmy z jakąś małą przerwą kawową, ale bez przerwy obiadowej po prostu kontynuować dzisiaj. Więc mówię to już w tej chwili, żeby państwo się do tego ewentualnie przygotowali. A teraz ogłaszam przerwę kawową do godziny 12:10. Thank you.